Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
No i dopłynęliśmy do kolejnego wtorku. Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich w składzie konstytucyjnym, prawie konstytucyjnym, ponieważ Szczepana Rumana, Piotr Nowak, Tomasz Dzikot i gość honorowy, były ambasador Polski Rzeczpospolitej przy NATO, pan Tomasz Szatkowski. Dzień dobry, honorowy gościu Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. To determinuje trochę naszą rozmowę. Będziemy rozmawiać o tym, co słychać w polskiej armii i co słychać w NATO, bo to są zawsze tematy ciekawe, ale tym bardziej ciekawe, że dzisiaj był ogólnopolski alarm, tak, we wszystkich miastach i być może w dużych, małych, średnich wioskach rozległ się alarm, choć niektórzy mówią, że nie wszędzie, i to chyba oznacza, że jesteśmy już przygotowani na wszystko. Wszystkie alarmy w Warszawie przynajmniej zadziałały, więc możemy się uśmiechać i spokojnie spać i czekać na kolejny alarm. To jest trochę takie gorzkie słowa, bo będziemy rozmawiać o polskiej armii, ale najpierw patrzę na Tomasza Dzikota, który przewidział, jaki będzie finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Perfekcyjnie powiedział: Argentyna, Hiszpania, i przeżyliśmy wielki zawód, przynajmniej
na samym początku.
Ja przeżyłem wielki zawód. Jeszcze
przed półfinałami, nie było aż tak kolorowo.
Ale oczywiście muszę tu w tym momencie powiedzieć, że ja dziękuję za zaproszenie i jestem zaszczycony.
A bo nie powiedzieliśmy, mam nadzieję, sobie dzień dobry w ogóle.
Mam nadzieję, tak, dzień dobry, i mam nadzieję, że miło mi być ponownie. Mam nadzieję, że to nie wynika tylko z wakacyjnych, że powiem, pustek.
Nie, polowaliśmy przez wiele tygodni na pana ambasadora i w końcu się udało.
No mojego jest wystarczająco
No dobrze, ale tutaj obowiązują pewne zasady w klubie i pan Tomasz Dzikot miał powiedzieć, co myśli o finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, i potem pan ambasador też w tej samej sprawie.
Ludzie mogliby pomyśleć, że nie podziękowałem za zaproszenie i tak dalej. Ja mogłem zapomnieć, także przepraszam.
Zaczęliśmy od kluczowego wątku. Faktycznie stawiałem na finał Hiszpania-Argentyna a oby wygrał lepszy. Chyba tak się stało, przynajmniej z perspektywy tego meczu finałowego, który pewnie do najpiękniejszych nie należał, ale wygrała drużyna o lepszej, jak to się mówi, dyspozycji dnia. Zapewne, więc chyba dobrze.
No brawo. Nie, no to jest taki komentarz sportowy. To
tylko, tak, profesjonalny.
To tylko Piotr Nowak mógłby konkurować z Tomaszem Dzikotem, jeśli chodzi o komentarze sportowe. No nie, pan ambasador oczywiście też, ale jako trzeci, tak. Tak, będziemy komentować.
No i to tak. Nie, nie mam nic do dodania. No, Anglia dobrze, niestety
dobra.
Nie weszła.
No to teraz już...
Piotr stawiał na Anglię, ale tak. Można powiedzieć, że było bardzo blisko. Anglia po pięknym meczu, brązowy medal także.
Po pięknym, tak.
To prawda, to 6-4 to był ładny mecz. Nie wiem, czy pan ambasador w ogóle oglądał piłkę nożną.
W ogóle nie oglądałem.
Bo słyszałem, że w EKR-ze nie można. To był zakaz taki partyjny, czy...
Nie. Nawet mieliśmy spoty, w których były obstawiane wyniki.
Ale takie, że można było coś
sportowe
wygrać?
Nie, po prostu to oczywiście żarty i próba wykorzystania tego zjawiska sportowego dla popularności naszych kanałów społecznościowych. Ale ja, mówiąc szczerze, rzeczywiście należę do tej małej takiej grupy osób, które już nawet programowo nie oglądają sportu. I nawet mogę się szczycić, że nie oglądałem żadnego meczu podczas tych mistrzostw. Wynika to po prostu z czystej kalkulacji, może takiego założenia, że to jest... oczywiście szanuję te wszystkie emocje i na pewno też zdaję sobie sprawę, że zdobyłem sobie raczej... że ta teza nie zdobędzie, czy też to stanowisko nie zdobędzie popularności, ale jeśli mówimy, że rywalizacja sportowa jest takim erzacem prawdziwej rywalizacji w życiu, no to mnie bardziej interesuje, kto będzie bardziej bogaty, kto będzie silniejszy, czy poradzimy sobie na tej arenie międzynarodowej. A szczerze mówiąc, mniej mnie interesuje to, czy na tej sztucznej arenie będziemy zwyciężali. Znacznie bardziej interesuje mnie,
no tak,
będziemy zwyciężali na
tej. Ale dobrze, ale to jedno drugiego nie wyklucza. To nie
wyklucza, szkoda.
A poza tym te procesy na arenie międzynarodowej tak długo trwają. Rozmawialiśmy tutaj w redakcji o końcu cywilizacji. Stwierdziliśmy, że nikt z nas się tego nie doczeka, więc...
To jest może drugi powód. Też jakoś tłumaczy moją postawę. Ja pierwsze świadome mistrzostwa świata, które oglądałem w taki sposób pełni świadomy, to były mistrzostwa w Meksyku. I jeszcze przez mgłę pamiętałem te w Hiszpanii i Jeszcze pamiętałem, że my zawsze wygrywaliśmy, prawda? I z takimi dużymi oczekiwaniami jako dziecko.
I chciałeś pozostać po prostu z tymi wspomnieniami.
Chciałem pozostać z tymi wspomnieniami, no i jak zaczęła się ta trauma, z perspektywy czasu ten Meksyk przecież nie był taki zły. No ale później było te kilka lat takich, że się oczekiwało, że się wreszcie odbiją ci, prawda, ta reprezentacja biało-czerwona. No i jakoś tak trudno było, może z wyjątkiem igrzysk w Hiszpanii, które przecież nie są prawdziwą taką próbą tej kondycji. I po prostu w pewnym momencie dokonałem takiego, znaczy być może to był pomocniczy motyw, żeby zaoszczędzić sobie jednak tych
tego zdenerwowania.
Tak. Ale znowu koncentrowałem się na tym, jak Polska...
Ale można, teraz jest okazja do tego, żeby złożyć samą krytykę i powiedzieć, że już następne Mistrzostwa Świata będę oglądał w pełni, no bo...
Może pod warunkiem, że Polska będzie tam startowała, bo dzisiaj muszę powiedzieć, że spodobała mi się wypowiedź Zbigniewa Bońka, który pytany przez panią Wysocką Sznep, która była w koszulce Hiszpanii, powiedział, że on w ogóle nie zakłada żadnych, w ogóle nie celebruje żadnych zwycięstw innych drużyn. Go interesuje tylko i wyłącznie, czy polska drużyna wygrywa to. Może pod tym warunkiem rzeczywiście.
No tak, to taką koszulkę trzyma sobie w szafie i czeka na jakąś okazję, kiedy będzie można ją założyć. No dobrze, porozmawiajmy w takim razie o... Najpierw może o tym, co dzieje się z naszej perspektywy, co wiemy na temat tego, co dzieje się w Zatoce Perskiej, co dzieje się w Iranie, w jaki sposób jest informacja o tym, że kanał Suezki ma być kolejnym miejscem, którędy płynie cały handel światowy, ma być przez Jemeńczyków, ma być zablokowany. I co z tego wszystkiego wyniknie i czy Stany Zjednoczone pokazują swoją siłę czy swoją słabość w czasie tej wojny, panie ambasadorze?
Już miałem okazję na początku tej wojny gościć tu w tym zacnym gronie i wtedy moja ocena była dosyć krytyczna. Uważam, że decyzja o wejściu Stanów Zjednoczonych do tej wojny nie była poparta żadną taką prawdziwą analizą strategiczną. To później znalazło potwierdzenie w różnych publikacjach prasowych, które pokazywały, że były to takie czynniki doraźne, prawda, wizyta i przekonywania premiera Netanyahu, jakieś informacje o możliwości zamachów ze strony irańskich sił specjalnych przeciwko prezydentowi Trumpowi. Uważam to jednak tę wojnę za pewne odstępstwo od założeń amerykańskiej strategii, które zostały wyłożone w dokumentach, które były przyjęte na przełomie roku. Przez to wszystko Stany Zjednoczone, znaczy wydaje mi się, że kierownictwo Stanów Zjednoczonych zrozumiało już, że to nie jest optymalny kierunek i optymalne gospodarowanie zasobami. Stąd rozejm, który miał miejsce w czerwcu. No ale wojna ma swoją logikę. Jak zaczyna się wojna, zaczynają się też pewne emocje, taka spirala. I dzisiaj wydaje się, że no po prostu trudno jest Stanom Zjednoczonym wyjść z tego...
Ale to jest tak, czy wywiad amerykański, czy w Białym Domu nie było zrozumienia, nie było wiedzy na temat tego, jaką Iran faktycznie dysponuje siłą, ile ma tych rakiet, ile ma tych dronów, ile ma tych żołnierzy, jakie są nastroje społeczne, bo tak to wygląda, że prezydent Trump już kilkanaście razy ogłosił, że oto Iran został pokonany, już nie ma żadnej siły militarnej, a teraz okazuje się, że właściwie może nie bezkarnie, ale bombarduje te całe zasoby amerykańskie w Zatoce Perskiej, w Jordanii i w innych miejscach.
Ja myślę, że przede wszystkim brakowało takiego założenia ze strony amerykańskiej, jak ta wojna ma się zakończyć, jaki jest punkt wyjścia, bo to wygląda trochę jakby, jak pobombardujemy trochę i że te bombardowania w sensie takim operacyjnym, technicznym były bardzo efektywne. No oczywiście zdarzały się pomyłki, wielkie tragedie, jak ta sprawa choćby ze szkołą, ze zbombardowaną szkołą na początku konfliktu. Tylko problem polega na tym, do czego to ma prowadzić, bo jeśli założenie było takie, że po prostu będziemy przycinać. Tak, ktoś mówił o tym jako koszeniu trawy. Ten potencjał irański, no to znowu za chwilę trzeba będzie do tego wrócić, bo ten potencjał będzie odrastał, a będzie wzrastała motywacja do tego, żeby go budować. Ja obawiam się, że paradoksalnie mogło dojść nawet do zjawiska konsolidacji tego reżimu, który na początku roku przecież trzeszczał w posadach i miały miejsce protesty i zamieszki na ulicach. Szkoda, że jeśli miało dojść do tego rodzaju interwencji, że ona nie nastąpiła wtedy, być może mogła ona ponieść ten taki impuls społeczny, a nastąpiła w momencie, gdy te protesty zostały już w dużym stopniu stłumione i percepcja, na pewno w oczach dużej części Irańczyków jakby niezrozumienia motywów tej interwencji może prowadzić niestety do konsolidacji tego reżimu, czyli jego, no tego, że problem będzie trwał dłużej niż mógłby trwać.
Ale Donald Trump wielokrotnie, nawet na szczycie w Ankarze podkreślał, że to jest nasza wspólna wojna, tak? Że to jest wojna, w której uczestniczy Zachód, choć biernie kraje europejskie i Stany Zjednoczone w imieniu bezpieczeństwa całego Zachodu prowadzą wojnę i mówił z takim, gdzie są nasi sojusznicy, podważał też taki sam wypowiedzi, które mówiły zadawał pytanie o sens istnienia całego Paktu Północnoatlantyckiego, więc to jest taka wojna, w którym słabość Amerykanów jest słabością całego zachodniego świata.
Niezależnie od tego, jak oceniamy tę wypowiedź, czy ona była sprawiedliwa, czy nie, uważam, że błędem było demonstrowanie ze strony większości, czy też wielu graczy europejskich braku entuzjazmu. Znaczy inaczej, rzeczywiście jesteśmy ze Stanami Zjednoczonymi związani więzami sojuszu, bardzo ważnego sojuszu, który jest ważny dla obu stron, ale dla nas chyba bardziej niż dla Stanów Zjednoczonych i w tym sensie no nie możemy sobie pozwolić na tego rodzaju demonstracje i chyba Amerykanie szukali jakiejś drogi do wyjścia z twarzą z tej sytuacji. Trzeba było pomóc im w jakiś sposób wyjść z twarzą. Były pomysły koalicji, która w jakiś sposób rozminowywałaby cieśninę Ormus. Trzeba było przynajmniej zadeklarować gotowość, żeby o tym rozmawiać. I w tym sensie uważam, że błędem było danie motywacji, danie pola do tego rodzaju komentarzy przez stronę, nazwijmy to, europejską.
Tomasz Zdzikot.
Tak, no trzeba powiedzieć sobie zupełnie wprost, że siła NATO, siła Sojuszu Północnoatlantyckiego opiera się w znacznej mierze na sile Stanów Zjednoczonych. No ona jest realna, namacalna i jest gotowa do użycia tu i teraz. Nie jest, tak jak mówiliśmy tutaj już kilkukrotnie, oparta na PowerPointach europejskich, które mówiliśmy tutaj, Tomek, ostatnio na przykład o projekcie europejskiego czołgu, który też kilkakrotnie mieliśmy już okazję omawiać poza anteną. No, projekty europejskie mają to do siebie, że świetnie wyglądają na grafikach i na marsowych minach europejskich przywódców, gorzej wyglądają w praktyce, zwłaszcza w tej praktyce związanej z realnymi możliwościami pola walki. I teraz oczywiście NATO jest sojuszem obronnym. No to jest jasne, cały Traktat Północnoatlantycki ma charakter obronny. Niemniej jednak decyzje europejskich sojuszników o tym, już takie decyzje bym powiedział bardzo, nie wiem jak to dyplomatycznie ująć, ale takie decyzje bardzo emanujące negatywnym stosunkiem, negatywnym nastawieniem do Stanów Zjednoczonych, odmawiające udostępniania, nie wiem, lotnisk, zgody na przeloty, na wykorzystanie przestrzeni powietrznej, to były decyzje, które zaogniają te relacje transatlantyckie, co jest z całą pewnością niepotrzebne, zwłaszcza na wschodniej flance NATO i to niedobrze. Mówiliśmy o tym także wielokrotnie tutaj, że my w gruncie rzeczy po pierwsze nie wiemy, no właśnie, to o tym też powiedział tutaj przed chwilą ambasador Szatkowski, jak Amerykanie chcą z tego konfliktu wyjść i co będzie sukcesem, a co będzie, jaka jest miara tego sukcesu. No na dzisiaj my, można powiedzieć, że w pewnym sensie miarę tego sukcesu obserwujemy na stacjach benzynowych codziennie i to jest coś, co cały świat pewnie odbiera dużo mocniej niż same Stany Zjednoczone. Z perspektywy tego wielkiego kraju mającego własne zasoby ropy nie jest to tak dojmujące. No my widzimy, co się dzieje i prawdopodobnie wszystkie prognozy wskazują na to, że będzie się działo bardziej, tak? Że dzisiaj tu jechałem do studia, tankowałem benzynę po 7,40, w związku z tym wydaje się, że może być jeszcze gorzej i tak mówią wszyscy analitycy. Nie wiemy też, jaka jest amerykańska strategia, bo faktycznie, jeżeli to jest tak, jak tutaj przed chwilą Tomasz Szatkowski mówił, że ma to być takie właśnie, no, przecinanie trawnika, to trawnik Brytyjczycy przecinają tam kilka razy w tygodniu, więc pytanie, jak to w tych relacjach geopolitycznych miałoby wyglądać. I wreszcie zgadzam się z tym, że nie należałoby utożsamiać entuzjastycznych, dosyć bardzo eksponowanych, szczególnie przez amerykańskie media, reakcji irańskiej diaspory za granicą, bo one rzeczywiście były entuzjastyczne. Widzieliśmy te obrazki, te demonstracje wsparcia dla Stanów Zjednoczonych i dla ich operacji militarnej w Iranie z tym, co dzieje się w samym Iranie. No tego w dużej mierze nie wiemy. Zgadzam się z tym, że może tam dochodzić do konsolidacji wokół władzy, bo po prostu w sposób naturalny najczęściej tak się dzieje, że następuje konsolidacja społeczeństwa wokół władzy w sytuacji konfliktu.
Kiedy no to lecą też, ci rakiety na głowę.
To też miało miejsce na Ukrainie, powiedzmy sobie szczerze. No prezydent Zełenski nie był jakimś ultrapopularnym politykiem na Ukrainie przed rokiem 22, z powodu tego, że się wygrał wybory, prawda? No ale jego popularność z całą pewnością wzrosła po tej decyzji, jego jednak ważkiej bardzo, że pozostał w Kijowie i podjął się misji obrony kraju zaatakowanego przez Rosję. Niemniej jednak też bym chciał podkreślić, bo że tutaj z profesorem Michtą o tym rozmawialiśmy, no że wszystkie pogłoski o śmierci Stanów Zjednoczonych są jednakowoż przesadzone bardzo, tak? To znaczy, no tutaj dzisiaj bardzo w drugą stronę jest ta tendencja mówienia o tym, że Ameryka przegrała, skompromitowała się, Ameryka na kolanach, Ameryka sama nie wie, co robi, Ameryka jest w ogóle passé. No to każdemu życzyłbym takie klęski, jako Amerykanie co do zasady odnoszą globalnie. No chyba są mimo wszystko jednak cały czas, jeżeli nie jedynym, to jednym z dwóch z całą pewnością globalnych mocarstw w tej chwili. I no tutaj Hemingwayem rzeczywiście bym się posiłkował, że te pogłoski o ich śmierci są przesadzone mocno.
Jeśli mogę tylko wyjść jednym komentarzem z cyframi, to taka cyfra, która została, czy takie liczby, które zostały mi w głowie po ostatniej wizycie w Waszyngtonie, porównanie PKB, udziału w PKB globalnym amerykańskiego i europejskiego od 1992 roku. Amerykanie pozostali mniej więcej na tym samym poziomie, 27-28%. Europa spadła dokładnie o połowę, z tych 27 gdzieś do 14%.
No, o tym mówimy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, tak, to są te informacje, ale z kolei też długi amerykańskie cały czas wzrastają, a tu specjalistą od długów jest Piotr Nowak.
Wzrastają, ale to z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych może mieć duże znaczenie dla nas wszystkich, natomiast no, nigdy nie wiadomo, ile długu jest za dużo. Ile dużo, to jest za dużo. Natomiast Stany Zjednoczone mają swoją walutę, są walutą rezerwową świata, więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że no to jest nie do końca, no nieograniczoną możliwość mają drukowania pieniądza. No. Więc tutaj trudno powiedzieć, jak to się skończy i kiedy to może mieć się miejsce. Natomiast wracając do tego, no to sytuacja w Iranie jest skomplikowana, bo tak jak tutaj Tomek powiedział, to nie jest tak, że Stany przegrały, ale trudno też powiedzieć, że można to uznać za wielki sukces. Wydaje się, że to chyba, tak ja to rozumiem, że prezydent Trump planował powtórzyć sytuację z Wenezueli. Był wtedy zawiedziony, swoją frustrację publicznie wypowiadał, że czemu no ci ludzie w końcu sami wewnętrznie tamtego reżimu nie zmienili. Do końca też nie wiemy, jak Iran tam, Izrael mieszał, tak? No bo skupiamy się na Stanach, a jednym z kluczowych graczy, który tam być może wysadzał te pewne potencjalne porozumienia, no jest oskarżany Izrael, który gra zupełnie swoją grę. Widzimy, że ten front antyizraelski w Stanach Zjednoczonych przybiera bardzo duże rozmiary, nigdy taki nie był. Więc zobaczymy, jak to będzie miało swoje jakieś skutki długoterminowe jednak dla Izraela w Stanach Zjednoczonych, nawet po ukończeniu tej wojny. No i my wszyscy widzimy to w cenach benzyny. To, co się mówi, ja pomijam, że no był ten taki pakiet tam obniżający cenę benzyny, ale to, co się mówi, to ceny ropy nie poszybowały tam, gdzie powinny być, gdyby działał całkowicie czysty rynek, nie byłoby interwencji, ponieważ Międzynarodowa Agencja Energetyczna uzgodniła z poszczególnymi krajami, że były uwalniane rezerwy strategiczne. I te rezerwy strategiczne, które były w zasobach różnego rodzaju krajów, zostały wpuszczane na rynek. Gdyby to nie było, cena ropy byłaby już pewnie, nie wiem, po $200 za baryłkę. I ostatnio, wczoraj czy przeszczoraj widziałem dane, przepraszam, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, poziom zasobów strategicznych rezerw ropy naftowej jest na minimalnych poziomach, historycznie minimalnych poziomach, gdzie zaczynają się dyskusje, że poniżej nie możemy schodzić, bo to są rezerwy strategiczne na czas wojny. Gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, no to muszą mieć cała logistyka, to wszystko jest potrzebne, tak? Tak samo widziałem analizę, że jeden analityk zaczął wyliczać, konkretnie sprawdzał, co było, no, poświęcił na to pół roku ponad, dokładne zasoby gazu w Stanach Zjednoczonych i według jego analiz wygląda na to, że przy obecnym zużyciu i dostawach gazu do Stanów Zjednoczonych na początku 2028, czyli jeszcze jest półtora roku, Stany Zjednoczone będą miały problemy z gazem, ponieważ no, będzie zbyt mało ilości gazu generalnie w Stanach Zjednoczonych, więc trzeba będzie go więcej importować. No i te problemy gdzieś są, więc jeżeli się okaże, że ta wojna się przeciąga i z tą cieśniną Ormus się sprawa nie wyjaśnia, a widzimy, że odpowiedzi na te ataki amerykańskie, które były no, zmasowane przez ostatnie, powiedzmy, nie wiem, tam tydzień, czy ile, kilkanaście dni trwają, Iran jednak odpowiada, tak? I niszczy tę infrastrukturę, czy to baz wojskowych w Stanach Zjednoczonych, znaczy infrastrukturę Stanów Zjednoczonych w regionie tych baz. No ale to z punktu widzenia naszego tutaj nas specjalnie nie boli, natomiast dobija te pozostałe elementy infrastruktury związane z ropą i z gazem. I to jest bardzo bolesne, bo tego nie da się odbudować nawet w rok. Jeżeli instalacje tego typu są zniszczone, to odbudowanie tego typu instalacji to jest kilka lat, jeżeli w ogóle się udaje, bo odpalenie takiej instalacji, przetestowanie takiej instalacji to są lata i wiele czasu są pomyłki, to trzeba od nowa robić, tak? A przy... Również nie zapominajmy, przez ostatnie 10 lat, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, mówiło się o tym, że już tego typu instalacje nie będą potrzebne, więc nie kształciło się ludzi w tych zasobach. To też są ograniczone zasoby, tak samo jak z energetyki atomowej, tak? Wszyscy mówimy, że chcemy budować elektrownie, super, no ale wszyscy o tym mówią, inni zaczęli to robić, my w Polsce to mówimy, jak w końcu wciśniemy guzik, że chcemy, to się okaże, że nie ma inżynierów, bo wszyscy, czy budowlańców, którzy leją ten cement, nazwijmy to równiutko, bo wszyscy robią w innych krajach już, tak? To tego typu problemy są, więc te wąskie gardła są bardzo potężne. I również nie zapominajmy, że no za chwilę są te wybory w Stanach Zjednoczonych, midtermsy. Jeżeli tam się ułoży niepomyślnie dla prezydenta Trumpa, no to zobaczymy, czy jakie będą porozumienia w sprawie tej wojny, bo kongres, czy ten senat będą mieli dużo do powiedzenia wtedy.
No tak, i idzie cała grupa w ogóle wyznawców Marksa i Lenina do kongresu amerykańskiego, więc to też może zmienić zupełnie sytuację ideologiczną na świecie, bo Donald Trump wniósł bardzo dużo, jeśli chodzi o rozmaite sposoby myślenia i dał pewną wolność dla myśli konserwatywnej na świecie, a ta wolność może być odebrana, z tej wolności między innymi Radio Wnet korzysta. Ale był szczyt w Ankarze i politycy lubią tak mówić, że teraz budujemy NATO 3.0, bo to jest takie hasło, że 3.0 to jak 3.1, 3.0, 2.5 i tak dalej, i tak dalej. I z tego 3.0 wyglądało na to, i być może nie na to wyglądało, tylko myśl można było mieć taką, że teraz Europa i Kanada mają dokonać jakiejś mobilizacji do tego, żeby być samodzielnym podmiotem w tej grze geopolitycznej, a Stany Zjednoczone będą się przyglądać temu wszystkiemu, mówić: dobrze robicie, możecie się zbroić, możecie wydawać więcej, musicie mieć własne technologie. I w tym kontekście, jak przeczytałem, że akurat Donald Trump teraz wniósł te cła dla Kanady 50%, więc to też jest, nie ma w tym jakiejś głębokiej spójności. Bardziej wygląda to na takie, na podróż Odyseusza, powrót do domu. Akurat film Odyseusz bardzo wszystkim polecam. Odyseję bardzo polecam. Panie ambasadorze.
Tak, znaczy hasło NATO 3.0 ukuł Elbridge Colby, to jest trzecia osoba w Pentagonie, w hierarchii Pentagonu.
Po prostu bał się 2.0, 1.0, bo to zarezerwowane i 0.0 zarezerwowane dla Donalda Trumpa. I 5.0 i oczywiście w nieskończoność.
No dobrze, nie wiem, nie, wydaje mi się, że chodziło o generację, wiadomo, 1.0 zimna wojna, 2.0 pewnie taki sojusz pozimnowojenny, no, można dyskutować oczywiście.
Dobrze, 3.0, nie, przepraszam.
3.0 to zielony ład. To jest
takich inicjatyw jest bardzo dużo na szczytach, znaczy dużo, no, przeważnie jedna, dwie się dominują, każdy szczyt NATO i czasami się już później o nich nie pamięta. Generalnie chodzi o taki podział funkcjonalny, to szczególnie właśnie Colby, mu zależy na tym, żeby chyba zostawić takie dziedzictwo po tej kadencji, że będzie ten wyraźny zwrot Stanów Zjednoczonych na Daleki Wschód, który jest priorytetem dla potencjału amerykańskiego z uwagi na chińskie zagrożenie. I on chce, żeby to właśnie odbyło się poprzez to, że Europejczycy się w większym stopniu skupią na obronie terytorium, poprzez szczególnie zdolności konwencjonalne. Stany Zjednoczone będą nadal nad tym panować, ale właśnie Europejczycy będą bardziej samowystarczalni. Jak Colby, bo miałem okazję z nim o tym parę razy rozmawiać jeszcze i przed, i później już w czasie, gdy jest w Pentagonie, on generalnie jest zwolennikiem, znaczy z jego perspektywy ta koncepcja jest spójna. Problem polega tylko na tym, że on nie panuje nad całością administracji, choćby w zakresie transferu technologii. Przecież Kolbi mówi tak, mnie nie interesują interesy, w mniejszym stopniu interesują mnie dochody amerykańskiej zbrojeniówki. Interesuje mnie to, czy będziemy w stanie się obronić, czy będziemy w stanie zrealizować swoje interesy geopolityczne. I w tym sensie zgadza się, że rzeczywiście należałoby poluzować rygory transferu technologii. To się do tej pory nie działo, ale były takie sytuacje jak ostatnio, gdzie przecież ten wielki planowany kontrakt na HIMARS nie doszedł do skutku, między innymi dlatego, że Amerykanie nie wyrazili zgody na transfer technologii, który byłby chociaż zbliżony do tego, jaki mamy w przypadku kontraktu koreańskiego na homolog tego systemu, czyli ten system HOMARK-K tak zwany. I przy czym muszę powiedzieć, że widać, że jednak Amerykanie znaczy jest jakaś refleksja w Stanach Zjednoczonych. Jest z ostatnich podróży, spotkań w Waszyngtonie mogę powiedzieć, że w Departamencie Stanu na przykład w odniesieniu do choćby transferu, czy otwartości na transfer technologii zbrojeniowych, coś się rzeczywiście dzieje i chcą złożyć ofertę sojusznikom. Podobnie jest chyba w odniesieniu do tytułowych metali ziem rzadkich. Na przykład jest ten pakt Silica, tak? Silica pakt Helberga, tego podsekretarza w Departamencie Stanu, więc jakby coś się zaczyna konsolidować w tym wszystkim i mam nadzieję, że to zostanie zoperacjonalizowane. W ogóle muszę powiedzieć, że jakby zauważyłem większą pokorę i większą refleksję i większą jakby takie zrozumienie, że oni muszą wyjść z jakąś konstruktywną ofertą dla sojuszników i w odniesieniu do samego stanu Stanów Zjednoczonych, do tych głównych wyzwań, większy optymizm niż się spodziewałem, tak? Szczególnie postępy w zakresie AI, czy choćby, które zostały w jakiś sposób potwierdzone przebiegiem tej skądinąd dyskusyjnej operacji w Iranie. Ona na poziomie strategicznym jest dyskusyjna, ale na poziomie operacyjnym, technologicznym Amerykanie pokazali, że rzeczywiście potrafią bardzo precyzyjnie uderzać. Tylko pytanie, jakby jaki efekt ma to uderzenie osiągać. Także zgadzam się, że Stany nie umarły i że szykuje się coś, a nawet jeśli do samych midterms mogę powiedzieć, że wydaje się, że ekipa Trumpa jest w jakiś sposób gotowa i że on nawet w jakiś sposób będzie mu nawet łatwiej pokazywać, że demokraci nie mają niczego konstruktywnego do pokazania poprzez to, co oni będą robić w niższej Izbie, bo wciąż kalkuluje się, że Senat pozostanie w rękach Republikanów.
Tomasz Zikot. Z takich, powiedzmy, nawiązując do tego, czy wykorzystując ten krajobraz, który Tomek tutaj bardzo fajnie zarysował, przeszedłbym na pole też nieco bardziej technologiczne, bo to się wszystko idealnie ze sobą zazębia. Mianowicie jest na fali europejskiej, rosnącej i emanującej z części europejskich krajów niechęci do Stanów Zjednoczonych, zaczął narastać trend związany z suwerennością. Suwerenność Europy, suwerenność Unii Europejskiej, te sformułowania, które bardzo często padają w różnych dokumentach, czy to będzie suwerenność surowcowa, energetyczna, technologiczna, cyfrowa, różna suwerenność europejska. Amerykańskie firmy, szczególnie big techy, pracują bardzo intensywnie nad tym, żeby troszkę zmienić tam kierunek i żeby ta suwerenność była transatlantycka. Żeby ona była rozumiana w sensie sojuszniczym, w układzie właśnie takim bardziej obejmującym NATO niż koniecznie tylko Europę. Natomiast i znowu, można tutaj dokładnie przełożyć kalkę do tego, o czym mówił Tomasz Szatkowski w zakresie przemysłu zbrojeniowego na technologie przełomowe, bo z kolei dokładnie decyzja amerykańskiego rządu dotycząca modeli AI Mythos i Fable 5, czyli tych modeli od firmy Anthropic, które jednego dnia zostały wyłączone dla wszystkich, dlatego że amerykańska administracja uznała je za broń możliwą do wykorzystania na całym świecie i nakazała ograniczyć dostęp tylko dla obywateli podmiotów amerykańskich. W związku z tym, że firma nie była w stanie tego zrobić, firma Anthropic to wyłączyła dostęp wszystkim spoza Stanów Zjednoczonych po prostu. I teraz w związku z tym okazało się, że zaczął narastać jeszcze bardziej intensywnie trend mówiący o tym, że no jednak ta suwerenność musi być bez Amerykanów, po prostu europejska, że suwerenność cyfrowa musi oznaczać suwerenność francuską, no albo suwerenność niemiecką, albo suwerenność brytyjską, czy jakąś inną suwerenność, taką, w której nie będzie Unii Europejskiej. I teraz to są wszystko rozmowy z ostatnich tygodni, jak się czyta branżową prasę związaną z technologiami, jest tego po prostu mnóstwo i są konkretne projekty, konkretne kolejne zapowiedzi. Mówiliśmy już tutaj o tej zapowiedzi Bundeswehry, że ona chce budować drugą największą po Starlinku sieć satelitów telekomunikacyjnych na świecie. Niezależnie od tego, czy ten, albo kiedy to się uda, jak się zmaterializuje, no to konsorcja o to się starają, no to dzisiaj skupia uwagę biznesowej opinii publicznej, a w podłożu, w tej warstwie takiej fundamentalnej to jest właśnie to, o czym tutaj rozmawiamy, tak? To są te obawy, po pierwsze o transfer technologii, po drugie o to, czy nawet jeżeli dojdzie do tego transferu, to kto ma magiczny czerwony guzik pozwalający na to, żeby tą technologię wyłączyć, odłączyć, przejąć, albo zmienić jej kierunek działania. Zawsze było tak w zasadzie, że co do zasady uznawało się, że między sojusznikami będzie to niemożliwe. Sytuacja z firmą Anthropic pokazała, że to się jak najbardziej może zdarzyć. Jest to niezwykle intensywnie wykorzystywany przykład dzisiaj w całej Europie w rozmowach dotyczących tak zwanej europejskiej czy suwerenności, czy suwerenności Unii Europejskiej. Już mówimy o tym kilkukrotnie, że z tym konceptem się generalnie nie zgadzam, bo nie ma czegoś takiego jak suwerenność Unii Europejskiej, bo Unia Europejska jest związkiem państw, nie może mieć suwerenności, po prostu jest to kategoria, to jest zbiór pusty. Niemniej jednak rośnie masa krytyczna tekstów na ten temat, strategii, dokumentów, pomysłów, inicjatyw. Niektórzy poszli już bardzo daleko, tak jak Francja, którzy mają własny program inwestycyjny, po prostu będą amerykańskie technologie wymieniać na francuskie. Jestem przekonany dzisiaj, że kolejnym krokiem będzie uznanie, że te francuskie to będą europejskie. To znaczy, że Francja dzisiaj, budując swoją własną suwerenność cyfrową, za chwilę powie, że tak naprawdę zbudowała europejską i to są projekty, z których Unia Europejska albo najbliżsi sojusznicy Francji powinni korzystać. Tak samo jak Bundeswehra. Jak zbuduje ten konstelację 2000 satelitów komunikacyjnych, to za chwilkę to będzie projekt europejski. Prawdopodobnie także za nasze pieniądze.
Piotr Nowak.
No to jest żart, to co Unia Europejska robi. W obecnym kształcie, mi się wydaje, jeśli Unia Europejska faktycznie chciałaby coś zmienić, to obecny kształt zmienić gospodarczo, tak, żeby ruszyć, powiedzmy, do wyścigu, jeżeli w ogóle ma jeszcze szansę w tym wyścigu uczestniczyć, to musi się przekształcić, zmienić swoją strukturę, formę. Ta Unia nie będzie wyglądała tak jak teraz z jednego prostego względu. Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej jest kompletnie dysfunkcjonalny, niedostosowany do obecnych czasów. I jeżeli miałoby się zmienić, to się zmieni w ten sposób, że nastąpi konsolidacja władzy w 3, 4, 5 największych państwach europejskich i pozostałe będą peryferiami. Albo będą brały, albo nie będą brały tego, co jest narzucane i albo będą dopuszczone wtedy do tego, nie wiem, elitarnego grona, nazwijmy to w cudzysłowie elitarne, albo nie będą, bo w takiej strukturze, gdzie jest 27 nie wiem, przedstawicieli krajów i Malta, Irlandia, Hiszpania, Cypr, Polska, Litwa, Łotwa, pogodzić te interesy gospodarcze, które są kompletnie rozbieżne, jest nierealne. Dlatego te procesy się tak przeciągają. Natomiast nie zapominajmy znowu z drugiej strony, każdy kraj ma własne ambicje, własne jakieś priorytety, a doskonale znamy choćby Francję, która wywodzi się z mocarstwowości, cały czas jest przekonana o swojej wyższości nawet nad Stanami Zjednoczonymi i gardzi tak jakby kulturą tą amerykańską. Będą problemy. Suwerenność, jak ja słyszę, ilekroć słyszę suwerenność pod jakim kątem, energetyczną, technologiczną, nie wiem, zbrojeniową w Unii Europejskiej, to mi się śmiać chce, ponieważ to są nagłówki, z których nic nie wynika, prezentacje, PowerPoincie, przepraszam, że tak powiem, ale nic nieznaczące, puste, głupie nawet hasła po prostu tych przywódców, którzy robią zdjęcia dla mas, które potem puszczają na Twitterze, żeby ociemnić społeczeństwa i wciskać im kit. Technologia.
Ale czy nie jest tak, że każdy kraj oddzielnie nie jest w stanie, przyjmując, że Rosja jest tym zagrożeniem, samodzielnie przeciwstawić się Rosji? Więc dobrze, jakiś rodzaj suwerenności wspólnoty europejskiej, no musi być dyskutowane.
Nie suwerenności, tylko współpracy gospodarczo-wojskowej, tak? To nie znaczy suwerenności. Ja mogę brać broń ze Stanów Zjednoczonych, nie mam z tym problemu, tak? Ja rozumiem, że suwerenność, jeśli chodzi o Unię Europejską, to mamy być sami wystarczalni, jeśli chodzi o energię, samowystarczalni, jeśli chodzi o zbrojenia i być w stanie samemu dostarczyć sobie broń, bronić się przed Rosją. Stanów nie potrzebujemy w ogóle, tak to wygląda. I nie bardzo rozumiem, co znaczy suwerenność technologiczna, bo po pierwsze, z punktu widzenia energetyki, no Unia Europejska już ma problem z budowaniem data centers, ponieważ zasoby energii, nie ma energii, tak? Nie ma mocy de facto, tak? W Niemczech, w Belgii, w Holandii nie da się zbudować nowych data centers, bo nie ma mocy. No więc z czego więcej to mamy moc brać? Jak dalej tkwimy w jakimś idiotycznym zielonym ładzie, który co? Z wiatraków, więcej paneli, no więcej słońca. Ja rozumiem, że teraz te panele słoneczne dzisiaj to pracują jak dzikie. Więc to jest to. A data centers potrzebuje stałej mocy. To nie jest moc, która się pojawia i znika. Ma mieć stałą moc, zapotrzebowanie stałą moc. To jest niewykonalne, tak? Nadgonienie tych takich zmian energetycznych, czyli zbudowanie realnych elektrowni, czy to węglowych, no to są znowu, po pierwsze, zmiana mentalności w tych liderów, ale to są lata, żeby to pobudować i nadgonić, tak? Kolejne elementy. Technologia. No, o jakiej technologii rozmawiamy? Przecież jak Trump nakładał cła na Unię Europejską, to pojawił się pomysł, że nałóżmy podatki na te big techy. No to krajem, który był najbardziej przeciwny temu wszystkim, były Niemcy. Ludzie się załapali za głowę. No ale jak? No przecież oni dowalili wam te wasze tam Volkswageny i BMW, a wy nie chcecie? No tak, no nie chcemy, bo jak podniesiemy podatki na te big techy, no to te wszystkie usługi, a de facto wszystkie firmy, nie wiem, niemieckie, francuskie, u nas w Polsce korzystają z usług tych big techów amerykańskich, no to my nałożymy im podatki, to nie podniosą im ceny, więc de facto nasze przedsiębiorstwa dostaną w nos, tak? No więc de facto to pokazuje, jaka niezależność. A zmiana technologii, uniezależnienie się od tego, no to pytanie jest takie, który komputer jest produkowany w Europie? Który system operacyjny jest produkowany w Europie? Który telefon jest produkowany w Europie? Albo wszyscy jadą na iPhone'ach, albo na Samsungach, czyli Azji, albo na chińszczyźnie jakiejś, tak? W sensie modelach chińskich. No jak Europa robi? No miała Motorola, miała Nokia i zajechała to. No więc to pokazuje, jaka niezależność technologiczna, tak? Jeżeli spojrzymy nawet na telekomy, to ja zakładam, że cały hardware w telekomach to są również amerykańskie najprawdopodobniej, albo no Huawei instalowali chińskie hardware'owe rzeczy, tak? No, anteny, nie anteny, no jakie robi Europa? Ale to są...
Ericsson...
Ericsson jeszcze robi, tak. No ale rozumiemy, że cała platforma to jest po prostu jeden wielki śmiech, więc z tego punktu widzenia Europa się kompromituje. Natomiast zobaczymy, co się stanie za rok, jeżeli wybory prezydenckie we Francji wygra Le Pen, bo na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że jak została dopuszczona, to ona prowadzi w tych wyborach prezydenckich. No i cała ta konstrukcja może się zupełnie rozsypać jak domek z kart.
Ale wtedy to nie oznacza sukcesu technologicznego Europy w żadnym wypadku.
Nie w ogóle, no Europa nie ma szans na to de facto, no, nie oszukujmy to znaczy, się.
Ale może oznaczać, znaczy na pewno będzie oznaczało większy zdrowy rozsądek w zakresie gospodarki, bo to, co mówi Bardella, to jest generalnie uruchomienie europejskiej produktywności. Zakładam, że Le Pen będzie startowała pod podobnym hasłem. Oprócz tego jest jeszcze oczywiście Hiszpania, jest Polska w przyszłym roku, no i perspektywa, mam nadzieję, osobiście utrzymania rządów we Włoszech przez premier Meloni. I to rzeczywiście, jeśli tu się utrzyma przy władzy Meloni, a w tych trzech krajach dojdzie do zmiany, to oznacza największą od nie wiem kiedy tak naprawdę szansę na zmianę tego, w jaki sposób Europa...
No tak, ale Piotr nakreślił taką, bym powiedział, bardzo pesymistyczną wizję kontynentu, który tyle stracił do tych, którzy są na czele, że nie jest w stanie tego nadrobić. No, kiedyś było tak, że Wenecjanie zaczęli żeglować szybko i nikt nie był w stanie dogonić ich statków. W związku z powyższym rządzili Morzem Śródziemnym przez kilka stuleci, tak? Potem i tak cały czas się dzieje. Amerykanie wyprzedzili, to Amerykanie
jedną
rządzili.
Tylko ad vocem jeszcze, znaczy ad vocem do siebie.
Ad vocem do siebie.
Mario Draghi zrobił raport tak, żeby Unia Europejska stała się ponownie konkurencyjna. To było jakoś 2 lata temu, on ten raport zrobił. Tam wykazał, że Unia Europejska powinna inwestować 800 miliardów euro rocznie. 800 miliardów euro rocznie.
I dlatego powinniśmy go nazywać drogi, Mario Draghi.
Nie zrobiono tego. Po roku rewizję zrobił Europejski Bank Centralny tych wyliczeń, analiz przedstawił ponownie i okazało się, że nie 800, ale miliard, bilion 200 miliardów euro rocznie inwestycji, żeby nadgonić. Ile wykonano? Praktycznie nic z tego. Plus, ja pomijam to, że Mario Draghi między wierszami w swojej tej analizie wykonał, że Unia Europejska powinna stać się z jednym państwem. Właśnie ten proces decyzyjny powinien być zmieniony i łączenie telekomów, banków w jeden wielkie, takie tego typu. To się nie dzieje, ale to był teoretycznie wykonany plan, co trzeba zrobić, żebyście dogonili i mieli szansę konkurować.
Ale przy okazji wykończyli małe przedsiębiorstwa, wykończyli bardzo wiele innych rzeczy, które w Europie są cenne, których by znikały.
Ja rozumiem, ale ja się zgadzam. Tylko to jest ścieżka, którą można pójść, żeby nadgonić Stany Zjednoczone i Chiny. Jeżeli tą ścieżką nie pójdziemy, to ich nie nadgonimy. Czy my nią idziemy? Nie. Oczywiście będą, nazwijmy to, ból, cierpienie w wielu miejscach, no ale to jest jedyna opcja. No ale nie pójdziemy nią, bo nie ma zgody politycznej. Ja się również nie zgadzam z punktu widzenia, no bo Polska by została, że tak powiem, wklejona i byśmy się rozmyli zupełnie w masie w niemiecko-francuskiej, nas by nie było. Ja się z tym nie zgadzam. Wiele innych krajów się z tym nie zgadza. To pokazuje, że realne dogonienie i konkurowanie ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami, z punktu widzenia czy to nowych technologii, czy no, tego, co świat teraz robi, w jakim kierunku idzie, Europa nie ma szans.
Ale tu jest pewien, jeśli mogę, tu pewien błąd, moim zdaniem, jest w tym rozumowaniu, bo szkoda, że Europa musi nadrabiać dystans, że Europa musi inwestować. Pytanie jest tylko, czy rzeczywiście do tego jest potrzebna konsolidacja władzy w Europie, bo co mamy, jaki mieliśmy proces ostatnio? Od traktat lizboński pomógł skonsolidować władzę głównym graczom w jakiś sposób, tak? Czy i co, doprowadził do większej konkurencyjności w Europie? Nie. To tak naprawdę pewne idiotyzmy i pewne ideologiczne szaleństwa, które są pochodną jakiejś choroby politycznej, szczególnie w Niemczech, tak, no powiedzmy wprost, no, zielona ideologia, czy nawet sama kultura polityczna, która zaraża Europę, czyli ta kultura tej zgniłej koalicji mainstreamu, tak, po prostu chadecko-socjaldemokratycznej. Przez to również nie ma debaty i nie ma, jest taka wszechwładna polityczna poprawność w Europie, więc ja uważam, że powrót do Europy do korzeni, powrót do tego właśnie, żeby do mniejszego stopnia regulacji, tego, żeby skupić się na wspólnym rynku i właśnie powrót też do takiej wspólnotowości, która przejawiała się tym, że mniejsi mieli trochę więcej do powiedzenia. No w tych czasach jakoś Unia Europejska potrafiła być bardziej konkurencyjna, wydaje mi się, że tutaj raczej bym widział szansę i niekoniecznie właśnie, czyli tu jest fałszywy związek logiczny, który nam próbuje suflować Draghi, mimo tego, że dobre ma obserwacje.
No. Ale moim zdaniem na przeszkodzie stoi zadłużenie państw, to znaczy państwa sobie stworzyły takie systemy, w których nie stać się na same, społeczeństwa w Europie Zachodniej są roszczeniowe. To znaczy Francuzi mówią, po prostu musimy to mieć i koniec, kropka. Jak nie, to wychodzimy na ulicę. I teraz nawet jak pani Le Pen przejmie władzę we Francji, to też będzie, co może zrobić. Nie zliberalizuje, bo Francuzi chcą, żeby żyło im się dostatnio. Nie może im się żyć dostatnio, bo nie ma pieniędzy. Więc krótko mówiąc, politycy europejscy są w pułapce niemożliwości. Przez to taki Draghi może wygrać, powie tylko i wyłącznie, jeżeli na szczycie wpompujemy biliony euro, to wtedy wy jeszcze możecie przez 5 lat żyć w spokoju i w takiej myśli, że jesteście bogaci, a potem już nie będzie Draghiego i nie będzie innych polityków i kto inny będzie miał kłopoty.
Rozpoczęliśmy dzisiaj rozmowę od wątku sportowego, więc można by było tak pewnym porównaniem się posłużyć, że Unia Europejska jest dzisiaj trochę jak taki były mistrz bokserski wagi ciężkiej, kiedyś rzeczywiście był niepokonany, no ale zapomniał o tym, że już dzisiaj ma 60 lat, ostatnie 20 spędził na imprezowaniu i wakacjach. W międzyczasie
tak jak ja.
Kilku młodszych bardzo ostro trenowało, są dzisiaj od niego znacznie, znacznie lepsi, ale on cały czas uważa, że jest najlepszy, dlatego że lepiej zna regulamin. No i to dzisiaj robi Unia Europejska, dlatego że nie uznaje potrzeby, można to powiedzieć po angielsku, taki ładny termin jest downsizing, tak? Czyli ona, Unia Europejska musi przejść, musi zrozumieć,
że... Samoograniczenia, można powiedzieć, w jakiś
sposób. Tak. Musiałaby zrozumieć, że dzisiaj nie gra w ekstraklasie, która jest, zawężyła się, nie ma 20 zespołów, tylko ma 2-3 i ona nie jest w tej grupie. Jest gdzieś w grupie pretendentów i musiałaby przejść taki proces przemyślenia swojej pozycji, ale nie uznaje, w ogóle nie uznaje tego, że wypadła już nie jest przy tym stoliku i uznała, że dalej będzie potęgą, o tym już rozmawialiśmy, tylko w innym obszarze, będzie potęgą regulacji, które narzuci całemu światowi i cały świat się do tego nie wiadomo dlaczego dostosuje. I trzeba powiedzieć, że raz się udało. Znaczy, no, uważam, że raz się udało. Udało się, jeżeli chodzi o prawo ochrony danych osobowych, co do zasady. Unia Europejska wypracowała pewne standardy, które chciał, nie chciał, w zasadzie przyjął w jakiejś formule cały świat, który z Europą utrzymuje relacje gospodarcze. No ale to się udało raz. Tego się nie da powtarzać, co jedna technologia, czy co jeden przełom. Europa to próbuje robić. To się po prostu więcej nie uda. Pokazuje to już historia AI Act, czyli regulacji sztucznej inteligencji, że po prostu no nie uda się. Nie udało się, nie uda się i należy się nad tym poważnie zastanowić. Natomiast to, o czym mówiłem poprzednio, że jest ta dyskusja o tej suwerenności podbudowywana niektórymi decyzjami zapadającymi w Waszyngtonie, to jest jakby uwaga także do naszych amerykańskich sojuszników. No muszą brać pod uwagę, że każda akcja rodzi reakcję, tak? To znaczy, że podejmowanie decyzji takich jak ta dotycząca modeli sztucznej inteligencji przeznaczonych do działań w cyberprzestrzeni firmy Anthropic, ona daje ogromny asumpt do tego, żeby amerykańskie technologie postponować i żeby ona wzmacnia trend dotyczący suwerenności francusko-niemiecko-unijno-europejskie, niezależnie od tego, czy ona ma szansę na sukces, no bo Europa dzisiaj jest w takiej sytuacji właśnie. Pretendenta do wejścia znów na salony, z których sama na własną prośbę wypadła. Czyli dzisiaj musi zachować się zwinnie, inteligentnie, musi szukać swoich szans, musi, nie uda się sprawy, trzeba spróbować z lewej. Nie jesteśmy w stanie stworzyć modelu fundamentalnego sztucznej inteligencji. Nauczmy się być najlepsi w implementacji, nauczmy się być najlepsi w zastosowaniu, jak zwiększać efektywność dzięki temu, co ktoś inny wymyślił. No to musimy próbować. Tego Europa nie robi, bo tego po prostu nie rozumie, nie przyjęła tego do wiadomości.
Ale jedną rzecz przyjęła do wiadomości, mianowicie myśl o tym, jak ważna jest w tym całej układance Ukraina. To znaczy, że Ukraina pokazuje, wojska ukraińskie tak, bronią się, technologia ukraińska, która stała się popularna w Stanach Zjednoczonych i w całym
Zachodzie. Ona opiera się na amerykańskiej technologii, dlatego jest w Stanach Zjednoczonych popularna.
No tak, ale pokazuje po prostu, że tutaj Europa, to trochę prowokacyjna teza dzisiaj wypowiedziana w Warszawie, że Europa popatrzyła na Ukrainę jako na potencjalne zbawienie i dodanie, bym powiedział, siły motorycznej całemu układowi europejskiemu. Czy w takiej diagnozie bardzo się mylę, panie ambasadorze?
Myślę, że to są dwa zjawiska, jeśli chodzi o rolę Ukrainy w tym, w takim jakimś, niektórzy używają takie słowa, imaginarium dzisiejszym europejskim strategicznym. Po pierwsze, to jest rola Ukrainy w koncepcji starej mitali Europy, tak? Czyli jednak coś, co przecież jest dalej wykładane na niemieckich uczelniach dyplomatycznych. Ukraina jest komplementarna z interesami niemieckiego centrum, znacznie bardziej niż Polska i w tym sensie oczywiście, znaczy Niemcy to odkryli ponownie, można powiedzieć, jakby po bankructwie paradygmatu Ostpolitik, czyli próby ciągłego dialogu z Rosją. Ale na to nakłada się inna kwestia, czyli taka rzeczywiście ideologiczna i takie grupowe myślenie, które ja też miałem okazję widzieć nawet w samym NATO, które jest, wydaje mi się, znacznie bardziej trzeźwą organizacją, czyli w NATO do prawie samego końca, że ten Titanic już tonął, myślę, o misji afgańskiej, a nadal ci, którzy nie mają zwyczaju myśleć samodzielnie, ciągle mówili, prawda, że budujemy liberalną demokrację, prawda, będziemy dokąd będzie trzeba, prawie, że no. Po czym okazało się, że w zasadzie to od samego prawie początku nie miała sensu ta misja. Mówię o tej misji, która chciała jakby w jakiejś mierze budować nowy naród afgański. Nie o tym, że tam trzeba było wejść i zrobić porządek z Al-Kaidą, bo to trzeba było robić. I w tym sensie rzeczywiście dzisiaj Europa jest, przepraszam, Ukraina jest takim dogmatem sfery liberalno-demokratycznej w Europie. Wspomaganie Ukrainy jest trendy. Jakby to stąd się bierze ta ciągła obecność na sztandarach tej sprawy.
A nie tak, że myślenie o rolnictwie, o taniej energii, o metalach ziem rzadkich i jeszcze o paru innych rzeczach, które na Ukrainie są, a w innych krajach są ich nie ma. Poza tym
to wiązał z tym pierwszym czynnikiem, czyli jednak z tym czynnikiem, upraszczając oczywiście niemieckim, bo tam są oczywiście inne interesy. Czyli rzeczywiście będziemy, skoro nie ma możliwości przełamania tego, tej nowomowy i jakby tych różnych skostniałych schematów myślenia odnośnie regulacji, kwestii ETS-u, każdy normalny człowiek rozumie, jak blokuje możliwość rozwoju europejskiej gospodarki, to będziemy robili to wszystko, będziemy udawali, że dalej się tym kierujemy, ale będziemy pozwalali swojemu biznesowi, aby czerpał zyski z takiego właśnie nearshoringu, tak? Tak to się chyba nazywa.
No to wróćmy do tej sytuacji, w której jest w tej chwili Polska. Może jeszcze uda nam się porozmawiać o tym, w jakiej sytuacji jest polska armia, ale Polska politycznie. W 2022-2023, początek może nawet 2022-2023, jesteśmy ważnym elementem układanki w centralnej Europie i tej globalnej układanki. Teraz wydaje się, że straciliśmy taką pozycję na korzyść Ukrainy, o tym mówiliśmy wielokrotnie, ale pytanie jest, w jaki sposób Polska mogłaby odzyskać swoją pozycję ważnego, regionalnego gracza, czyli że bez Polski nic w tym naszym kącie świata, w tym naszym kawałku ziemi nie może się zdarzyć.
Ja jestem głęboko przekonany, że zawsze zaczynać należy od siebie i Polska będzie miała taką siłę i będzie tak odbierana na zewnątrz, jak sama będzie dbała o swoje własne sprawy, więc nasza siła w tamtych latach wynikała także z siły naszej gospodarki, z siły naszej ekonomii, z tego, że byliśmy w stanie kreować, prezentować i wdrażać wielkie projekty, różne, o bardzo szerokiej skali, przyciągać inwestorów do naszego kraju, rozbudowywać siły zbrojne. W zasadzie, tak jak tutaj już kilkukrotnie mówiliśmy, czas po 2023 roku, po zmianie władzy w Polsce, jest czasem stagnacji całkowitej. Polska się nie rozwija, Polska te wielkie projekty w większości wyhamowała, jeżeli w ogóle ich nie wstrzymała, jeżeli w ogóle ich nie skasowała, to je z całą pewnością wyhamowała. Żadne nowe inicjatywy się nie pojawiają. Polska jest pasywna także sojuszniczo. Jest pasywna, jeżeli chodzi o dialog z państwami, budowanie wspólnej platformy na wschodniej flance NATO. No oczywiście naszym wielkim atutem jest to, że mamy dobre relacje właśnie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. To jest ogromny atut. No to jest zasługa z całą pewnością interpersonalnych także relacji między prezydentem Dudą i prezydentem Trumpem, a także prezydentem Nawrockim teraz i prezydentem Trumpem. I to jest oczywiście jakiś tam wielki nasz kapitał. Natomiast zacząć od siebie, wrócić do wielkich projektów, które emanują na cały region. No przecież to, że Polska ma zamiar budować dwie elektrownie atomowe, bo tak miało być, to nie są projekty, które mają skalę wyłącznie ogólnokrajową. Projekty dotyczące rozbudowy naszej, jeżeli chodzi o gazoport, czy też w ogóle o infrastrukturę zdolną do przyjmowania paliw płynnych i gazu skroplonego, to także wielkie inicjatywy. Rozbudowa sił zbrojnych, ale także wreszcie gotowość do ich użycia. W tym sensie, żeby no na przykład znaczące komponenty sojuszniczych sił zbrojnych w krajach bałtyckich, no nie były niemiecko-francuskie, tylko były polskie po prostu. Stać nas na to. Uważam, że stać nas na to, ażebyśmy także emanowali siłą na region. Oczywiście, jeżeli tamte kraje sobie tego życzą, bo być może sobie tego nie życzą, ale jeżeli sobie tego nie życzą, to muszą także pamiętać, że Polska jest jedynym możliwym wsparciem w sytuacji zagrożenia ich bytu państwowego, bo nie ma po prostu innej drogi. I już.
No, ale czy Polska ma na to siłę?
To jest z jednej strony bardzo proste, a z drugiej strony trudne z punktu widzenia tego, że ciągłość władzy nie jest zachowana i często trafiają się osoby, tak jak Tomek wspomniał, dla których stagnacja jest celem nadrzędnym, jakikolwiek praca. Natomiast to nie jest takie trudne. Po pierwsze, powinniśmy się skupić na załatwieniu taniej energetyki, tak? Tanie źródła energii są dla nas fundamentem. Wracamy do elektrowni węglowych, odbudowujemy przemysł, to jest jeden filar, tak? Kolejnym filarem powinna być sytuacja, że budujemy realną służbę dyplomatyczną, czyli zmieniamy mental w MSZ-cie i interesy gospodarcze, budujemy profesjonalne, zadaniujemy ambasadorów na całym świecie, jeśli chodzi o walczenie o sprawy gospodarcze dla państwa polskiego. Jeżeli ambasador się nie sprawdza, czy jakieś tam osoby w służbie dyplomatycznej, to są out, i a nie przesuwamy na inną placówkę. To trzeba zmienić mental. Kolejną rzeczą jest zbudowanie międzynarodowej, czy przejęcie międzynarodowej instytucji finansowej, o której już rozmawialiśmy, która daje dźwignię naszym przedsiębiorcom, żeby mogli wychodzić za granicę. Wspieramy polskich przedsiębiorców różnego rodzaju wsparciem, czy to deregulacja, to jest najłatwiejsze i bezkosztowe, a z drugiej strony wsparciem, że przy wyjściu za granicę. Rozmawialiśmy o tym, żeby był tak zwany bank Trójmorza, jak zwał, tak zwał, tak, żeby budować ten sojusz tutaj. Przyciąganie technologii w dużej mierze amerykańskich, bo to są obecnie najlepsze technologie, jeśli chodzi o technologie zbrojeniowe. Kolejnym elementem jest zbudowanie, przeoranie systemu edukacji, bo to my możemy, powinniśmy się skupić na tym, żeby ta siła i możliwość zmiany podejścia do Polski, Polska będzie postrzegana w taki sposób, jaka będzie postrzegana jej przyszłość. Jeżeli kraje, które są na arenie międzynarodowej, widzą, że Polska buduje fundamenty, które sprawią, że ona za 10, 15, 20 lat będzie silnym krajem, to one, to te kraje już dzisiaj będą chciały z nami rozmawiać i zmienią do nas podejście, bo widzą, że my budujemy muskuły, tak? Albo nam przeszkodzić, ale będą widziały, że budujemy muskuły, tak? I sytuacja jest taka, że przeorać edukację, zbudować Ministerstwo Edukacji Cyfrowej czy coś, bo mamy niedostosowany system edukacji do przyszłości. Kolejnym elementem jest zmiana administracji publicznej, tak? Wprowadzenie szkoleń, czy w ogóle zmiana mentalności administracji publicznej, żeby również myśleli probiznesowo, progospodarczo. I możemy tak wymieniać kolejne rzeczy. No, armia, zbrojenia się, to jest fundament dla nas, tak obecnie. Możemy o tym mówić. Przejmowanie międzynarodowych mediów. Dlaczego my, jako Polska, czy to poprzez PFR, bo tak jak już mówiłem, mamy to narzędzie, powinniśmy przejmować różnego rodzaju, zacząć od przejmowania stacji, nie wiem, czy to portali, czy stacji radiowych, czy telewizyjnych, kanałów, budowania, przynajmniej w regionie, na który chcemy mieć oddziały, a być może międzynarodowo. My jako Polska nie mamy medium, gdzie moglibyśmy sprzedawać nasze story, tak zwane, na całym świecie. Wiele osób nie zna naszego story. Między innymi przyciągnięcie Harvard Business School do Polski jest bardzo możliwe. I tego typu rzeczy. To możemy usiąść w 10 minut, stworzyć taką listę i to robić. Tylko to trzeba, to musi ktoś chcieć to zrobić. A ja mam wrażenie, że no, nie chce tego nikt robić. To jest problem. Nie da się zbudować siły Polski. Zróbmy to i będziemy silni. Jeżeli zobaczą, że budujemy muskuły na następne 10, 15, 20, 30 lat, od dnia pierwszego będą nas zupełnie inaczej traktować.
Ale wygląda na to, a może nie wygląda na to, że budujemy muskuły. W końcu wydajemy 201 miliardów złotych z naszego budżetu i z tego budżetu specjalnego, z funduszu zbrojeń, czy nie wiem jak to się nazywa, i plus 44 miliardy euro, a więc te muskuły, jeśli chodzi o siły zbrojne, budujemy, prawda, panie ambasadorze?
Budujemy, tak, rzeczywiście, ale są te problemy, o których wspomnieli koledzy. Ja tutaj zgadzam się zarówno z Tomkiem, że dzisiaj jest wyjątkowa stagnacja. Problemy były też i wcześniej, oczywiście, żeby było jasne. Wspomnieliśmy o sukcesach 22-23, one wynikły z bardzo jasnej decyzji, która też była w jakiś sposób prosta, tak? Opowiadamy się, to było jasne, że zwycięstwo Rosji, przejęcie kontroli nad Ukrainą, znaczy takie totalne zwycięstwo Rosji nie jest w naszym interesie. Mieliśmy moralną siłę za sobą, wsparcie społeczeństwa. To też nie wymagało jakiejś wielkiej strategii, umówmy się. To wymagało pewnego wzmożenia, które i ciężkie prace, woli, odwagi. Ale my przechodzimy, mamy problem z przejściem, bo ja co do tego, znaczy uważam, że jesteśmy wojskowo przy wszystkich minusach, mamy większe zdolności i możliwości ciągle, pomimo pewnych zaniedbań, mimo tego, że jedziemy na pewnym autopilocie, niż wielu obserwatorów by się obawiało, czy też taka starsza część naszych elit, która przyzwyczajona takiego braku sprawczości w tej sferze militarnej. Uważam, że mamy szansę na tą sprawczość. Ale do tego...
Mamy szansę, czy mamy szansę?
Mamy ciągle, tylko mamy szansę. Pierwsza sprawa to jest kwestia postrzegania siebie i kultury, czyli takiego, powiedziałbym, przejścia od myślenia o sobie jako o konsumencie bezpieczeństwa i o maksymalizacji tylko i wyłącznie bezpieczeństwa. To nie są czasy, my ciągle myślimy o tym, żeby uniknąć takiej katastrofy, powiedziałbym, jak w 1939 roku, która dzisiaj nam nie grozi, moim zdaniem. Dzisiaj nam nie grozi ze względu na pewną naszą relatywną siłę, ale też i na układ geopolityczny i operacyjny sytuacji, z jaką mamy do czynienia. Po drugie, i dzisiaj możemy sobie pozwolić na myślenie, powinniśmy sobie pozwolić na myślenie o większej suwerenności i o większej podmiotowości w tych relacjach, bo czasami te rzeczy są przeciwstawne. Ja podam taki przykład, jak budowaliśmy hub w Rzeszowie. To była słuszna decyzja, w którą część z nas tutaj, jak tu siedzi, była zaangażowana. Chodziło właśnie o uniknięcie tego najgorszego scenariusza. żeby trzymać Ukrainę, żeby zaangażować w to sojuszników. I to się udało, ale na przykład angażując sojuszników, uczyliśmy ten proces bardziej bezpiecznym, przy czym jednocześnie straciliśmy część suwerenności nad tym procesem, czyli część sprawczości. To jest nadal do odzyskania, ale do tego jest potrzebna też pewna strategiczna cierpliwość, czyli nieuleganie przesadnym obawom, też związanym, znaczy większe zaufanie poparte, mam nadzieję, dobrymi decyzjami dalszymi dotyczącymi budowy zdolności i wynikająca z tą większa podmiotowość. Czy ona będzie związana z liderowaniem w regionie? Tu nie jestem tak przekonany co do tego. Ja uważam, że są pewne sprzeczności pomiędzy nami a częścią regionu, choćby państwa bałtyckie, o których wspomniał Tomek. Zgadzam się, jeśli nas poproszą, ale najpierw muszą nas poprosić.
Tak.
W tym sensie, że jak my będziemy szli i się napraszali, że powiem, to będziemy tylko i wyłącznie, znaczy nie będziemy mieli tego zysku politycznego. Oni muszą zrozumieć, że nas potrzebują. Tak. No ale tam jest dalej ten problem. Zawsze skonfrontowani z wyborem, powiedzmy, politycznym Berlin czy Warszawa, te państwa wybiorą Berlin. Mówimy się tutaj o państwach bałtyckich. Ukraina dzisiaj też wybiera Berlin, tak? Zobaczymy, co będzie się działo na południu. Polska rozwija pewne zdolności współpracy tam, ale być może po prostu Polska będzie takim w takiej sytuacji trochę jak Turcja, tak? Która być może akceptuje swoją odrębność. My jesteśmy w jakiś sposób samotni strategicznie w naszym miejscu. Ja nie podzielam pewnego entuzjazmu czy pewnego romantyzmu związanego z tą, powiedzmy, no, z taką pewnością, że to międzymorze da się skleić. Być może my musimy najpierw nauczyć się funkcjonować samodzielnie. Do tego oczywiście będą potrzebne ta pewność, są potrzebne te narzędzia, o których też mówili koledzy. I rzeczywiście, jak to zademonstrujemy, tą pewność i te zdolności, no to być może będziemy w stanie stworzyć jakieś koalicje, ale nie powiedziałbym nie od
oceanu. Ale mówi pan ambasador teoretycznie, jak to powinno być, czy to się dzieje? Czy rząd premiera Donalda Tuska, pan Kosiniak-Kamysz, generałowie, szef sztabu, czy oni realizują taką myśl, taką koncepcję suwerennej samowystarczalności, tak to nazwijmy?
Znaczy ja w ogóle tam nie widzę żadnej wielkiej strategii w wykonaniu tego rządu. Jest próba unikania odpowiedzialności, choćby sama sprawa koalicji chętnych dotyczącej Ukrainy. Tak? Mamy dwa rodzaje jakby działania. Ja nadal uważam, że my powinniśmy wchodzić do takiego działania wtedy, jeśli ktoś nas poprosi, w tym sensie, że będziemy mogli z tego mieć pewną korzyść polityczną i gospodarczą. Na dzisiaj za mało jesteśmy proszeni o to, że tak powiem, ale w perspektywie powinniśmy móc utrzymać suwerenność nad tym procesem. Dzisiaj tak naprawdę rząd pozwolił na to, żeby Polska stała z tyłu, jednocześnie oddaje część sprawczości nad tym procesem, mimo tego, że on będzie nas wciągał. Myślę o potencjalnym działaniu koalicji chętnych. Cieszymy się z tego, że będą ćwiczenia francuskie czy brytyjskie i brytyjskie w przyszłym roku, ta koalicja będzie ćwiczyła. A moje pytanie jest takie, no gdzie jest rola Polski w tym łańcuchu dowodzenia? Powinniśmy tak to zbudować, że bez nas po prostu nie będzie możliwe działanie żadnej tego typu koalicji. Nawet jeśli nie będziemy dzisiaj wysłali tych wojsk, bo bez nas się nie da tego zrobić. Co więcej, nawet jeśli nie wyślemy wojsk, to z powodu tego, jak ta koalicja zależy od Polski, Polska będzie wplątana w wojnę, jeśli ta koalicja będzie musiała wejść do akcji.
Ale to to jest odpowiedź dyplomatyczna, ale na poziomie zakupów. Czy jesteśmy na wysokości zadania, czy to, na co wydajemy pieniądze, gwarantuje nam to, że kiedyś będziemy mogli odzyskać tą sprawczość, o której pan ambasador mówi?
O, to byśmy musieli przejść cały cykl, całą listę programów zbrojeniowych, które powinny wynikać z jakiejś wizji rozwoju sił zbrojnych, która powinna wynikać ze strategii obronnej, a dzisiaj tak naprawdę nie mamy od naszych czasów strategii bezpieczeństwa, ale też i strategicznego przeglądu obronnego, nie było, ten rząd nie podjął wysiłku, żeby budować jakąś nową strategię obronną. Lista zakupów SAFE wynika z tego, z rzekomej listy, którą złożyli generałowi. No bardzo ważna, oczywiście ich rola w procesie powinna być zapewniona, ale to czynnik polityczny powinien oceniać i jakby dostosowywać środki do celów, które sobie stawiamy, tego po prostu nie było. Jest, jakby, są możliwości, aby Polska się na teatrze i ze środkami, którymi dysponuje, była graczem, którego nie da się pominąć i graczem, który może oddziaływać na swoje otoczenie.
No to odrobina optymizmu. Inni nie mają tyle, panie ambasadorze.
Ja tutaj zawsze jestem także znany z tego, że staram się optymistycznie wychodzić z różnych opresji. Natomiast Tomek Szatkowski przed chwilą powiedział o tym, że wiele krajów sąsiadujących z nami, krajów regionu, wybiera Berlin, a nie Warszawę, ale trudno im się w gruncie rzeczy dziwić, skoro część naszych krajowych elit również wybiera całkiem wprost Berlin, a nie Warszawę. Przecież niewiele brakowało, prezydentem naszego kraju zostałby człowiek, który w radiu mówił o tym, że po co CPK, skoro jest lotnisko w Berlinie. No to trudno się dziwić Estonii, Litwie czy Łotwie, że także mają podobną optykę. Więc wracając znowu z dalekiej podróży, zacznijmy od siebie po prostu. Jeżeli sami nie będziemy siebie postrzegali jako poważne, silne państwo, to na pewno nikt tego za nas nie zrobi. No to
zadam złośliwe pytanie. Będzie pan głosował na Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego czy na Prawo i Sprawiedliwość?
Dzisiaj chyba Stowarzyszenie Pana Mateusza Morawieckiego nie ma statusu.
Jest już polityk, się odezwał, tak?
Nie ma statusu osobnego bytu.
Ale przypuśćmy, że będzie miało. No bo to nie chodzi o to, chodzi o odzyskanie siły strategicznej. To jest pytanie takie, w momencie, kiedy jest podział, to tej kultury strategicznej, tej realizacji projektów, o których my tutaj mówimy, no nie ma na to szans i o tym doskonale wiemy, że jakbyśmy wiedzieli, kto powinien zostać liderem, to wtedy jest łatwiej, tak? Czy prezydent Nawrocki stworzy, nie wiem, swoją partię, swoją siłę, swój ruch jeszcze przed 2027 rokiem? Nie wygląda na to, żeby to się zdarzyło. No więc co? Więc kto?
Metoda liczenia głosów Donta daje tutaj całkiem sporo odpowiedzi. Ona jednak wskazuje na to, że duże formacje mają szansę.
No ale to widzimy, wyborach. Co się dzieje, jeśli chodzi o dużą formację opozycyjną.
Jeżeli
dzieje
by się faktycznie okazało, że powstanie na prawicy kolejna partia, to będzie czwarta partia na szeroko rozumianej prawicy, co generalnie słabo rokuje w kontekście metod liczenia.
Ale przejeżdżałem koło Kościoła Świętej Katarzyny, tam panowie nie pamiętają, ale był konwent Świętej Katarzyny.
Pamiętamy.
Partie prawicowe się...
Józef Maj.
Tak. I oni się zbierali potem Sojusz Lewicy Demokratycznej i PSL zaczął rządzić w Polsce. No i co o tym podziale?
Nie, to było już wtedy, jakby za rządów SLD-PSL, ale później wrócili rzeczywiście w 2001. To był 95 chyba konwent.
No dobrze, to tak, 90. No
tak, bo to chodziło o wyłonienie prawicowego kandydata
na prezydenta.
Na prezydenta w 95 roku, z tego, o ile już pamiętam. Tam przecież była pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, prawda? Była takim jednym z pretendentów wówczas.
Była, 3%, tak, z 21 do 3%. Ryszard Czarnecki był rzecznikiem prasowym, tak było. I Michał Kamiński prowadził kampanię wyborczą.
A inspiracją tej kampanii, jak pamiętamy, był Duch Święty, o czym mówiła pani prezydent.
Gdyby był Duch Święty inspiracją, to wierzę, że inaczej by się skończyło, ale myślę, że niektórzy wierzyli w to, może, że...
Ona wierzyła.
Piotr, dobrze. A propos czegokolwiek, pan minister Piotr Nowak.
Nie. A właśnie, ja nie jestem już ministrem, bo to w przeciwieństwie do chyba ambasadora, bo tytuł ambasadora zostaje dożywotnio.
A to tak się, to nie, bo jest za granicą tak się.
Ale formalnie.
Amerykanie są przywiązani mocno do...
Nie, ja rozmawiałem kiedyś...
Ale to ja...
Nie, bo tytuł prezydenta zostaje... Tytuł marszałka Sejmu, chyba marszałka Senatu i ambasadora. Natomiast tytuł premiera i ministra grzecznościowo u nas się przyjęło, że można do kogoś mówić, ale jak ktoś do kogoś powie, do byłego ministra czy byłego premiera, powie per pan czy per pani, to ta osoba nie powinna się obrażać. Jeżeli się powie do ambasadora czy byłego prezydenta czy marszałka Sejmu, Senatu per par, per pani, to może się obrazić, bo powinno się ten tytuł zachować do końca tak jakby życia. No więc to jest taka forma.
Ja się obrażam.
Panie ambasadorze, był pan, dziś jest pan gościem honorowym Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, ale był pan też przypadkiem w klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, przypadkiem na pewną indolencję. Przypadkiem, nie wiem jak nazwać, indolencję Rzeczpospolitej. To znaczy był ten moment, kiedy pana odwołano z funkcji ambasadora przy Rzeczpospolitej, przy NATO, a wtedy to był moment, kiedy pan mógł awansować w strukturze natowskiej, zostać, nie wiem, wiceszefem NATO i być człowiekiem, który jak przychodzi do studia, to wie wszystko na bieżąco, jest poinformowany i mówi, tu oddziały są takie, tu są oddziały takie, tu i to robimy. Tymczasem to się nie stało. To pan potwierdza ten...
Nie, to wystarczy, że Donald Tusk to potwierdził z Trybuny Sejmowej. No ja mogę powiedzieć, że w tym wypadku akurat mówił prawdę.
Ale to nie chodzi o to, że wtedy przyszedłby Tomasz tutaj jako wiceszef NATO i by wiedział co gdzie. To nie o to chodzi. Głównym kluczem było to, że byłby dźwignią Polski na pewne decyzje tam, tak? Mógłby nawet z jednej strony personalnie niżej rozkładować różnych Polaków, czy nawet inne narodowości w zamian za przysługi w czymś innym, ale to są te dźwignie, tak? My jako Polska zapominamy o tym, że w tych instytucjach międzynarodowych, czy to w Komisji Europejskiej, czy w Europejskim Banku Inwestycyjnym, czy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Banku Światowym, NATO i tych wszystkich ONZ-ach i wszystkich innych tych organizacjach, my jako Polska jesteśmy niereprezentowani proporcjonalnie do tego, jaką mamy wielką gospodarkę i co moglibyśmy... I to jest ignorowane de facto przez wszystkich, właśnie między innymi przez MSZ. MSZ tutaj właśnie, to chodzi o zmianę mentalu MSZ-u, bo często jest tak, że to jest ta taka zwykła zawiść. Jeżeli mamy kandydata, który jest super, to kilka innych osób powie, a nie, bo ja mu nie dam, bo będzie więcej zarabiał, będzie siedział sobie w Waszyngtonie czy w Brukseli. To jest gdzieś to. Plus liderzy nasi, niestety, ale bardzo często nie walczą o to. I to jest ten problem i to właśnie to, co premier Tusk zrobił, usuwając Tomasza z ambasadora, zabierając tą możliwość, że byłby wiceszefem NATO, to nie tylko skrzywdził jego tymi jakimiś tam oszczerstwami i wszystkimi innymi rzeczami. To nie chodzi o... Ale zabrał Polsce dźwignię, którą mielibyśmy w tych ważnych czasach w strukturach NATO. No to jest działanie przeciwko Polsce.
To jest część odpowiedzi na pytanie, które Krzysztof też zadałeś. Co zrobić, ażeby nasza pozycja jako kraju była znacząco wyższa, bo dużo bardziej zauważalna w regionie i w Europie. No to między innymi takie rzeczy.
To są te dźwignie też, tak?
Znaczy to Rumunii, jeszcze tylko jedno zdanie. Rumunii, którzy są naszym sojusznikiem, są też no, jakby krajem ramowym inicjatywy B9 w ramach NATO, czyli takiego powiedzmy też formatu działającego na wschodniej flance NATO. No kraj bardzo z nami od lat zaprzyjaźniony. No po prostu nas w tej natowskiej chociażby polityce permanentnie ogrywają, w tym sensie, że zawsze zajmują wyższe stanowiska, mają więcej urzędników na różnych szczeblach, mieli już zastępcę sekretarza generalnego, czyli tego assistant secretary general.
Znaczy mieli i deputy, i mieli też assistant, tak.
No i po prostu generalnie tak nie powinno być, no ale tu siedzi z nami człowiek, który mógł być właśnie na tym miejscu, no i nie jest. Wszyscy wiemy, dlaczego nie jest. No.
Znaczy wiecie, to tak jak powiedziałeś, Piotr, że to mniej ważne jest to co mnie tam dotknęło. No, oczywiście, chociaż to był trudny moment i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze skończy się jeszcze jakimś uczynieniem w sądach Rzeczpospolitej, ale właśnie to, że to ja czuwałem jako pewną próbę takiego pokazania, że nie ma wspólnoty pewnej w najważniejszych interesach, bo co by nie mówić, ale za naszych rządów mój obecny poprzednik, który, znaczy następca, który jest taki poprzednik, czy było jasne, że to jest osoba wywodząca się z innej ekipy i politycznie inaczej związana, ale uznawaliśmy, że są pewne poziomy interesów, co do których możemy się zgodzić i trzeba ludziom, którzy pracują, powiedzmy, no, kompetentnie, może nie do końca są, powiedzmy, z tej ekipy, tak jak powiedziałem, dać to dokończyć i też pewną kulturę budować pośród ludzi. Na przykład dlatego nie, na przykład ja nigdy nie zdejmowałem portretów moich poprzedników, którzy za legalnej Rzeczpospolitej pracowali na moim stanowisku. Takich rzeczy się na przykład dzisiaj dzieją. I to mnie chyba najbardziej bolało, że właśnie taka próba ataku na ludzi, którzy gdzieś tam na taką jakąś wspólnotę wobec naszych interesów. Nie, że ważniejsza jest ta nawalanka wewnętrzna, że pokażemy, że właśnie wszyscy są jakby źli i no tak, to rzeczywiście było przykre i, no, i szkodliwe dla interesów. Cóż powiedzieć, w tamtym momencie, bo pamiętajmy, że ja byłem, nie byłem jedyny, znaczy były dwa konkursy, które były równoległe i co było wyjątkowe, w obydwu byli Polacy. I można było zachować się w jeden sposób, który ja starałem się prezentować i prezydent Duda wówczas, czyli że oczywiście jest ten kandydat pobierany przez rząd, to jest polski kandydat, jest kandydat popierany przez prezydenta, ale też jednego z ministrów, no to zresztą minister Kosiniak-Kamysz się później przyznał, że wsparł także moją kandydaturę i że po prostu sobie wybierzcie, tak? Rzeczywiście w moim przypadku było to dosyć daleko posunięte, bo już z pewnych układanek sojuszniczych to wynikało. No ale jeśli weszła logika, że to jest zły kandydat i przyszedł nowy, przyszło nowe, że powiem, instrukcje z Warszawy od nowego rządu, no to wówczas to była wymówka dla kwatery głównej, dla sekretarza generalnego, żeby po raz kolejny Polakom nic nie dać i powiedzieć, no dobrze, no jak jesteście, tak się bawicie, no to nie ma sensu, nie będziemy wybierać między mamą a tatą, tak? I do tej pory nie mamy tego stanowiska i ciekaw jestem, kiedy... Wiem, że kolejne próby po prostu kończą się fiaskiem z tego, co słyszę z kwatery głównej. Także tyle. Przykry wniosek.
No niestety. Natomiast, żeby też nie było tak całkiem minorowo, to podkreślmy jeszcze raz, bo to jest wątek, którego tutaj wracamy w klubie. Chciałem do niego dzisiaj świadomie także jeszcze raz powrócić. Otóż wątek taki, że jesteśmy krajem niezwykle bogatym. To dobrze, żebyśmy pamiętali. Krajem, który stać na to, żeby wydawać pieniądze w sposób całkowicie niekontrolowany, o czym przekonaliśmy się ostatnio przy okazji różnych enuncjacji dotyczących służby zdrowia, no ale dzisiaj właśnie też miałem okazję o tym troszkę posłuchać na konferencji zorganizowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie odporności społecznej, obrony cywilnej, ochrony ludności. To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, dlatego że jest całkiem świeża regulacja, ma kilka miesięcy obowiązywania, ustawa właśnie o obronie cywilnej i ochronie ludności. I dobra informacja jest taka, że jest tam dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy. Mówimy o miliardach złotych rocznie, które są przeznaczane na ten cel, przede wszystkim jako wsparcie dla samorządów. Gorsza informacja jest taka, że znowu z tego, co można na kolejnej konferencji, bo już byłem na bardzo wielu tego typu wydarzeniach, usłyszeć, metoda jest taka sama, czyli te pieniądze pojawiają się gdzieś w okolicach tam połowy roku, muszą być wydatkowane w tym właśnie roku, w którym się pojawiają, w związku z czym samorządy kupują bardzo dużo, bardzo potrzebnych rzeczy typu...
Szkolenia
oczywiście też, ale gorzej, że to są jakieś tam namioty taktyczne, jakieś tam agregaty prądotwórcze, jakieś łopaty, jakieś różne rzeczy, które na pewno są generalnie bardzo częściowo mogą być potrzebne, ale na pewno nie tworzą żadnego systemu.
Ale z tego nie zbudujesz.
Nie. I była na dzisiejszej konferencji, za którą rzeczywiście tutaj gratulacje dla BBN-u, bo to jest kolejna z debat strategicznych o różnych odcinkach bezpieczeństwa. Była prezentacja Stowarzyszenia z Krakowa, bardzo ciekawego stowarzyszenia. Stowarzyszenie się nazywa, nie chciałbym pomylić, a chyba Świadoma Obrona Cywilna, które to stowarzyszenie zajmuje się po pierwsze obalaniem mitów dotyczących tej sfery, a Krzysztof zacząłeś dzisiaj też od tych syren. No więc właśnie trochę w nawiązaniu. No bo tam jest takie przeświadczenie w nas wszystkich, że jak będzie się coś działo, to wszystkimi nami zaopiekują się służby różnego rodzaju, takie czy inne. Straż pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej, Ochotnicze Straże Pożarne. No i dzisiaj na tej konferencji eksperci z tegoż stowarzyszenia pokazywali taki bardzo fajny slajd. No mogę pokazać, chociaż w sumie w radiu nie będzie go widać, więc o nim również opowiem. Slajd, który pokazuje, że mamy w Polsce 37 milionów 630 tysięcy obywateli. No i teraz służby stanowią w tym 2,9%. A reszta to jest reszta społeczeństwa, czyli oczekiwanie, że te 2,9% zajmie się całą resztą naszego społeczeństwa jest stosunkowo prawdopodobnie iluzoryczne. W związku z czym oni proponują taki model oparty na
telefon.
Model oparty na szkoleniu i na samoorganizacji społecznej, co też zaczęli robić w Krakowie. I wracając do pieniędzy, oni wyliczyli, że by stworzenie 3200 takich zespołów ochotniczych, zespołów obrony cywilnej w całej Polsce, czyli we wszystkich jednostkach samorządu, kosztowałoby jakieś 6 miliardów złotych. No to nie są pieniądze, które powalają, biorąc pod uwagę, że my rocznie wydajemy już dziś dużo więcej na różne cele związane z tą ustawą. Całość wydatków, toż eksperci tego stowarzyszenia, łącznie z infrastrukturą, budowa struktur 6 miliardów, infrastruktura, różna infrastruktura, czyli zarówno schrony, jak i wszelkie inne elementy infrastruktury niezbędne, wyliczyli na 48 miliardów, kolejne 45 miliardów to zasoby inne różnego typu. Czyli razem 100 miliardów w ciągu 10 lat 10 miliardów rocznie. Oni twierdzą, że to jest, znaczy to twierdzą, nie są teoretycy. Zaczęli to robić w Krakowie, tam takie centrum zbudowali, rzeczywiście zajmują się tym społecznie. Twierdzą, że to ma szansę uczynić z Polski najbardziej odporny kraj, no z całą pewnością w Europie. No i teraz to jest pytanie, czy to jest dużo pieniędzy, czy mało. No ja stawiam tezę, abstrahując od tego, że to oczywiście trzeba zaudytować, trzeba zweryfikować, to jest wyliczenie społecznie pracujących ekspertów stowarzyszenia prezentowane dzisiaj na konferencji w Pałacu Prezydenckim, na której byłem. Po pierwsze stawiam tezę, że to nie jest dużo pieniędzy, tak? No bo jak wiemy, bardzo młody lekarz w Polsce zarabia 1,5 miliona złotych rocznie, więc to znaczy, że jesteśmy krajem niezwykle zasobnym. Potem na ten cel wydajemy już dzisiaj wiele miliardów złotych rocznie. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie jako kraj ponad podziałami przyjąć taką inicjatywę, która wyjdzie po pierwsze z założenia, że nie oczekujemy, że kilkaset tysięcy funkcjonariuszy zajmie się różnymi potrzebami na czas kryzysu czy wojny wszystkich obywateli, no bo na przykład poza ewakuacją, która jest oczywista, jest też kwestia, nie wiem, osób starszych, które wymagają pomocy, jest kwestia dzieci, jest kwestia zwierząt, różnych, hodowlanych także, które także będą wymagały jakiejś tam reakcji. Bardzo wiele rzeczy, na 30 tematów podzielili eksperci tego stowarzyszenia kwestie, obszar tematyczny ochrony cywilnej i ochrony ludności i obrony cywilnej. Czy jesteśmy w stanie zająć się tym? Czy będziemy cały czas opowiadać o tym, że przecież pieniądze są, samorządy dostają pieniądze i samorządy dostają te pieniądze i samorządy znowu kupią za nie namioty? No i wydaje się, że to jest kolejny dowód na to, że nasz kraj jest niezwykle bogaty, jest też krajem ludzi niezwykle spokojnych, wbrew temu paradygmatowi, który funkcjonuje, bo tak szczerze to nawet chyba bardzo spokojnego Skandynawa to by dosyć mocno sfrustrowało, że mamy pieniądze, które co roku nam się rozchodzą, nie bardzo wiadomo, szczerze mówiąc, do końca na co. A nic z tego realnego nie powstaje. Ci przedstawiciele tego stowarzyszenia mówili dzisiaj chociażby, że prowadzili wiele spotkań na szczeblu rządowym. Dowiedzieli się, że no generalnie ten pomysł na system jest bardzo fajny, ciekawy jest rzeczywiście, natomiast no w tej chwili to nie jest chyba dobry moment nawet to, żeby się tym zajmować, dlatego że media cały czas mówią o schronach, trzeba budować przede wszystkim schrony, bo schrony mają taką nazwę, że to się kojarzy z ochroną, z bezpieczeństwem i że schrony to będziemy budować schrony, zależy od tego ile ich powstanie, jak będą wyglądały, będziemy budować schrony, ludzie się będą czuli zaopiekowani. No ale schrony to jest tylko jeden z elementów całego tego systemu, który wymaga tego chociażby, żeby w schronie byli ludzie, którzy będą potrafili go obsłużyć. I ci ludzie nie będą pochodzili ze straży pożarnej, dlatego że straż pożarna będzie miała swoje zupełnie inne zadania, a częściowo także może podlegać mobilizacji. Nie tworzymy znowu systemu. Znowu mamy jakieś księstewka, znowu mamy jakieś państewka i znowu mamy wydatkowanie pieniędzy no, w sposób, który, tak jak mówię, nawet spokojnego Szwajcara czy Norwega prawdopodobnie by zirytował.
No ale co mówić o tworzeniu systemów, skoro najważniejszy system, czyli system prawdy w Polsce nie działa?
Trzeba stworzyć, zaprojektować namiot taktyczny o nazwie schron i można sprzedawać samorządom. Kupę kasy się zarobi.
No, coś w tym jest. Dzisiaj namioty taktyczne są hitem z tego, co słyszałem, czyli to są takie namioty nieco większe, malowane na zielono.
One czytasz nazwę model schron, to już wszyscy będą mieli schrony wtedy w samorządach.
Można. Ale jest przewaga namiotu nad schronem, bo namiot można przenieść. I w miejsce, które nie jest na celowniku niczyim.
Można. Ma wiele zalet.
No dobrze, jakby powiedział Szczepan Ruman, który poprowadzi następny Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, bo już wróci z wakacji, no jesteśmy krajem bogatym, dlatego że wydajemy 1000 miliardów na transformację energetyczną w ciągu 10 lat, dzięki której będziemy mieli najdroższy prąd w Europie i idziemy w kierunku wielkiej katastrofy gospodarczej. Pozdrawiamy oczywiście Szczepana Rumana, który być może nas słucha, ale jeszcze jedno pytanie bym panu ambasadorowi zadał, chociaż nie wiem, czy to jest ten moment, w którym pytanie powinno być zadawane w Klubie Przyjaciół.
Już się boję tego pytania.
Jeszcze nie.
Nie, bo ono było takie techniczne tylko i wyłącznie, bo Piotr, o którym nie można mówić, że był ministrem. Nie, że był.
Mówić
nie,
można, ale nie trzeba.
Nie, że nie trzeba powiedzieć o systemie decyzyjnym w Unii Europejskiej, że to są nieefektywne, bo jest tyle i tyle państw, tyle i tyle interesów, a w NATO ten system decyzyjny jest...
Jest prosty, po prostu.
A artykuł 5 na przykład, jak jest stosowany? Żeby zastosować artykuł 5, to kto podejmuje decyzję?
Znaczy przede wszystkim decyzje zapadają poprzez konsensus, tak? Więc
no
nie
to
ma,
jest prosta decyzja.
Więc nie ma qualified majority, czy tam tej kwalifikowanej większości i tak dalej. Ale realnie żadna rzecz się nie odbędzie, jeśli nie zainicjują albo nie zaaprobują jej Amerykanie. Tam jakby bardzo to jest widoczne, szczególnie wewnątrz NATO. W tym sensie, że na zewnątrz trochę może więcej z tego teatru, ale sesje NATO, te najważniejsze, zaczynają się od głosu amerykańskiego. Więc to, jeśli chodzi o taki proces decyzyjny, jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o artykuł 5, on jest zmitologizowany, w tym sensie, że mówi się o jakimś przywoływaniu czy czymś takim. W większości przypadków, i tu nie mówię o przypadkach typu atak cybernetyczny, czy powiedzmy jakiś hybrydowy, czy terrorystyczny, taki, o którym nie wiadomo skąd pochodzi. W takim wypadku klasycznej agresji, artykuł 5 z mocy traktatu wchodzi w życie z momentem samego ataku. W tym sensie, że nie ma takiego wymogu jakiegoś przyjmowania.
Czyli to jest automat, nie podejmujemy
decyzji, tylko widzimy, że jest agresja. No jeśli oczywiście nie ma próby zaprzeczenia faktom, że to są jakieś zielone ludziki, prawda, i tak dalej, no to ta agresja doszła do skutku, artykuł 5 wszedł w życie, czyli państwa sojusznicze są zobowiązane do udzielenia pomocy państwu napadniętemu, które jest członkiem sojuszu. I teraz oczywiście konkrety, jak mamy pomóc tym państwu.
A kto decyduje właśnie, co jest agresją, co nie jest agresją? Bo my powiemy, że jest agresja, bo nie wiem, wjechały tam, nie wiem, trzy jakieś wozy bojowe, czy nie wiem, dwa czołgi, a Niemiec powie, nie, żadna agresja, w ogóle nie mają flagi, nie wiem, tam odpływ no rosyjski. Co? Kto decyduje o tym?
Atak hybrydowy. To rzeczywiście, jeżeli sytuacja jest dyskusyjna, czy doszło do, no rzeczywiście sądzę w wypadku ataku, czy przyjazdu trzech pojazdów, przypuszczam, że nie doszło.
No ale właśnie kto decyduje, a Pluton, a kompania, no właśnie kto decyduje i na jaką odległość od granicy?
Znaczy poważna agresja, wydaje mi się, że jest jakby będzie jasna do wychwycenia, coś takiego, co miało miejsce.
Na te rakiety, co wleciały do nas, czy drony? No bo pytanie jest jasne. Takie, no jak wleciało, nie wiem, tam kilkanaście, bo do tej pory chyba nie wiemy, nie widziałem w mediach doniesień, o ile tych rakiet czy tam dronów wleciało, tak? No i pytanie jest takie, no, czy to jest agresja, czy nie jest agresja? Jakby trzy wybuchły, nie daj Boże, to już jest agresja, 15 nie wybuchło, bo zostały zestrzelone, bo już w końcu mamy system, który je zestrzelił i nie wiemy, czy to były bojowe, czy to były wabiki, czy to nie jest agresja. No właśnie, chodzi mi o to, bo to jest strasznie rozmyte, nie? Tak. Ja rozumiem, tego się nie da zdefiniować, tylko pytanie właśnie, tak. Romku, z swojego doświadczenia, kto de facto o tym decyduje? Amerykanie mówią tak, my w swoim oświadczeniu zwołują posiedzenie i mówią, słuchajcie, my uważamy, że w swoim statementie dają wszystkim jasnym sygnał, że to jest agresja, albo mówią, to nie uważamy tego za agresję. I nagle wszyscy, no faktycznie nie agresja i my sami z tym jesteśmy.
Czy w wypadku czegoś, co nie jest jasne, no sami nie wiemy, tak? Czy możemy tak dokwalifikować, czy nie? Znaczy to rzeczywiście była dyskusja, czy to było celowe, czy nie było celowe, tak? Można było dyskutować, czy to była oddziaływanie na przykład ukraińskiej, czy jakiejś innej broni, znaczy, że oddziaływanie elektronicznych. Rzeczywiście nie ma automatyzmu wówczas zastosowania tego. Ale w takim wypadku, jak miało miejsce 24 lutego, automatyczne i rzeczywiście wówczas, tylko to jest fakt pewien polityczny, tak naprawdę. Czy uznajemy to, że była agresja, czy nie. Co z tym robimy tak naprawdę? Tak i w tym sensie trzeba tak ten system skonkretyzować i jakby zabetonować pewne czy też zautomatyzować pewne możliwości odpowiedzi, żeby nie było możliwe jakby dyskusja na temat tego, co w zasadzie powinno się robić w tym wypadku. Temu służyła praca nad nowymi planami operacyjnymi. Bo przed 2014, ale nawet w zasadzie przed 2020 te plany były takie bardzo dyskusyjne, tak? Można powiedzieć, że one nie były konkretne, w tym sensie, że nie były przepisane konkretne jednostki do konkretnych teatrów. Był pewien schemat oddziaływania, są siły odpowiedzi, taka straż pożarna i one w zasadzie powinny się w tym i takim terminie tam mobilizować i przemieszczać. Dzisiaj wiemy, jakie jednostki, gdzie konkretnie, w jakim planie, to jest jedno, czyli nie będzie można dyskutować, czy rzeczywiście ta odpowiedź jest adekwatna. No i jest kwestia takiej preautoryzacji uprawnień dowódcy strategicznego. Im więcej on ma preautoryzowanych, jakby więcej ma kompetencji od samego początku do tego, żeby dysponować jednostkami sojuszniczymi, no to tym lepiej dla nas. I tu rzeczywiście jest też pewien postęp. No ale ja zawsze powtarzam, no sojusz jest, jest ważny, sojusz jest dla nas, dla, w polskim interesie utrzymanie NATO. Mam na to wiele dowodów i te wszystkie różne pomysły dotyczące budowy nowej architektury razem z Ukrainą i tak dalej uważam, że są dla nas zagrożeniem, a nie jakąś korzyścią. Ale żaden sojusz nie zastąpi własnych zdolności.
Z całą pewnością trzeba tylko jeszcze powiedzieć, że na szczęście doktryna i podejście na to ewoluuje i to ewoluuje w kierunku chyba prawidłowym, no bo ja przypomnę tylko, że w 2007 roku, po tym słynnym, tam opisywanym cały czas jeszcze cyberataku na Estonię, trwała wieloletnia dyskusja o tym, czy w ogóle atak w cyberprzestrzeni może być przesłanką do użycia traktatu waszyngtońskiego, szczególnie artykułu 5. I ona nie była wcale oczywista. Ścierały się różne stanowiska. Wtedy były naprawdę te dyskusje prawnicze w ramach sojuszu zażarte. Na to finalnie doszło do wniosku, że może być. To wcale nie na szczycie warszawskim, tylko jeszcze wcześniej. Na szczycie w Walii już nawet to było w deklaracji końcowej szczytu NATO, że faktycznie atak w cyberprzestrzeni może uzasadniać także użycie artykułu 5. Niezależnie od tego, że tak jak tutaj i Piotrek, ty wspomniałeś i Tomek potwierdził, w cyberprzestrzeni jest oczywiste, że trudno jest atrybucja, czyli przypisanie ataku do atakującego. Tam bardzo łatwo jest ukryć tożsamość, ale w świecie rzeczywistym, fizycznym też nie jest to proste, no co może dowodem być dzisiaj oświadczenie ministra obrony narodowej Kosiniaka-Kamysza po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego, gdzie mówił o tym, że jest prawdopodobne, że prawdopodobne są prowokacje rosyjskie, także z wykorzystaniem przechwyconych przez Rosję chociażby ukraińskich dronów, prawda, że jest możliwe także w tym świecie rzeczywistym, w tej domenie powietrznej chociażby na przykład, no, skuteczne maskowanie tożsamości. Zawsze ta decyzja będzie musiała być podejmowana w konkretnym stanie faktycznym. No, mogą się zdarzać różnice interpretacyjne. To niestety jest fakt. Natomiast tak jak Tomasz Szatkowski powiedział, no to niestety nie daj Boże, żebyśmy musieli się posługiwać tym argumentem, ale realna agresja jest zauważalna zasadniczo, tak, także.
Ale może nawet to jest i lepiej, że jest ten margines pewien, taki szary, powiedziałbym, bo mówmy się, no sojusz jest nam potrzebny do tego, żeby uniknąć najbardziej dramatycznego scenariusza. Takiego scenariusza utraty suwerenności, czy jakiegoś kontroli nad znaczną częścią naszego terytorium. Tak, i tutaj do tego potrzebna jest agresja o wielkiej skali, do której nikt nie będzie miał wątpliwości. Co do takich aktów, które stosuje Rosja szczególnie, no nie wiem, czy chcielibyśmy, żeby nawet w wyniku działania tych takich ataków, jakie miały miejsce z użyciem tych dronów, czy tych prowokacji, prawda, nie wiem, jak to nazwiemy, czy chcielibyśmy rozpętywać wojnę o charakterze kontynentalnym? Powinniśmy na to odpowiedzieć, ale też w sposób taki, który zaboli i będzie symetryczny i jakby ten, od kogo pochodzi ta prowokacja, będzie wiedział, że to my to zrobiliśmy. Ale do tego, powiedziałbym, działanie sojuszu nie jest konieczne, a nawet lepiej, powiedziałbym, dla stabilności strategicznej, żebyśmy to robili sami bądź z jakimś bliskim sojusznikiem.
Na pewno brakuje mi dzisiaj odpowiedzi sojuszu i być może także naszej narodowej odpowiedzi na to, ale sojuszu chyba w tym wymiarze, ona by się przydała, żeby była sojusznicza, odpowiedzi na powtarzające się i rosnące zjawisko zakłócania sygnału GPS w rejonie Morza Bałtyckiego. To jest poważna sprawa i ona eskaluje faktycznie. To nie trwa tydzień ani dwa, tylko to już trwa kilka lat.
Nawet kłopoty z lądowaniem samolotów może są tym
spółkiem. Zatonięcie jednej norweskiej fregaty na Morzu Północnym. Oczywiście to nie było na Bałtyku, ale to może mieć skutki rzeczywiście takie bardzo, bardzo konkretne dla zdolności.
Tu jest potrzebna reakcja sojuszu i potrzebna jest reakcja stanowcza i potrzebna jest reakcja adekwatna w tym zakresie.
No choćby właśnie działania na przykład zakłócanie radioelektroniczne, czy środków łączności, czy radarów, czy właśnie sygnału GPS, tak? Musi ten, kto od kogo pochodzą, te... Znaczy musi go to zaboleć po prostu.
Tak. Ale nie ma, no bo no rozumiem, nie ma takiej to trwa reakcji, kilka niestety, lat, a takiej reakcji nie ma, no i nie ma. To jest trochę...
Ale ona nawet, właśnie nie chodzi o to, żeby była znowu dyplomatyczna, żeby było twarde oświadczenie, no, tylko bardziej chodziło o to, żeby ona była wymierna.
Tak. Ja powiem, to taki przykład działania, jedno z państw sojuszu, Rosjanie sobie po prostu pozwalali bardzo dużo z próbami swoich pocisków balistycznych na wodach przy tym państwie, no i pewnego razu bardzo daleko to zaszło, no i jakby się zmieniły trasy lotów amerykańskich bombowców strategicznych, zaczęły wlatywać bliżej bardzo ważnych ośrodków, takich celów strategicznych dla Rosji. No i potem już Rosjanie przestali tych prób. Czyli to właśnie jest... I tu akurat sojusz nie był koniecznie potrzebny. Jakby poletowania artykułu 5.
W domyślu każdy o sojuszu myśli o Stanach Zjednoczonych, no bo generalnie co zrobią Niemcy na przykład?
No. No tutaj na pewno jest też bardzo wiele, jest szeroka paleta instrumentów do wyboru. Pamiętajmy o tym, że Rosjanie także mają swój system GLONASS, tak wypadałoby, żeby może przetestować jego zdolności do zachowania odporności. No, nie chcę sugerować tutaj na to, co powinno zrobić, ale że generalnie oczekiwam, że coś zrobi, bo czasem to jest dosyć zabawne. To zdarzyło mi się, jak tutaj już miałem okazję mówić, że biegając nad morzem po zakończeniu treningu zobaczyłem na mapie, że przesunięcie było kilkadziesiąt kilometrów, czy tam ponad 100 kilometrów i okazało się, że biegałem nie w okolicach Trójmiasta, tylko w okolicach Królewca.
Ale impreza była.
Nieźle, tak.
Żeby ktoś kiedyś nie sprawdzał tego, gdzie tam biegałeś tym Królewcem.
I to nawet było dosyć zabawne, natomiast
myślę,
to jest...
że tutaj generał Stróżyk powinien się tam przyjrzeć.
Zdecydowanie. I to jest, to nawet może być zabawne, ale mniej zabawne jest to, co się dzieje z nawigacją lądowo-morską, czy też ewentualnie na przykład z naprowadzaniem pocisków, gdyby do tego było, były potrzebne. No po prostu to jest już działanie, które wymaga reakcji, tym bardziej, że w ramach tych ostrzeżeń, które w tej chwili ostatnio cały świat generuje, co do tego potencjalnej eskalacji rosyjskich działań, no hybrydowych, tak, gdzieś tutaj w regionie naszego, w naszym regionie świata, mówi się o tym także, że będzie eskalacja zakłóceń sygnału GPS na jeszcze szerszym terytorium też naszego kraju. No.
Tak, ale tylko absolutna zgoda, Tomek, tylko to prędzej widzę działania samodzielne bądź z jakimś jednym, dwoma sojusznikami, które będziemy prowadzić. Sojusz jest dobry do działań stricte obronnych, natomiast wobec tego trudno sobie wyobrazić na dzisiaj zdolność do takich, powiedzmy, takich działań odwetowych, które byłyby ze zgodą 32 sojuszników. No chyba, że damy autoryzację rzeczywiście dowódcy strategicznemu, że w takiej sytuacji może się pobawić tego rodzaju. Ale to myślę, że będzie wiele państw, które będą chciały.
Nie będą chciały. To ja już naprawdę na zakończenie wykorzystam, że pan ambasador Tomasz Szatkowski jest z nami i zadam pytanie o krótką ocenę tego, co się dzieje na wojnie ukraińsko-rosyjskiej.
W jakim aspekcie?
Wojskowym.
Jest stabilizacja. Znaczy jest tak, można powiedzieć, dynamika konfliktu dzisiaj na poziomie operacyjnym sprzyja na dzień dzisiejszy stronie ukraińskiej. Ale nie wiemy, jakie zasoby na poziomie strategicznym za tym stoją, tak? Bo na poziomie operacyjnym rzeczywiście Ukraińcy wdrożyli, jakby zreformowali dynamikę tych działań wyniszczających. Po prostu kto więcej zabija komu i za jaką cenę, tak? Rzeczywiście. I to Fedorow, który odchodzi, w dużej mierze był ojcem tych zmian. Są w stanie izolować logistyczne zaplecze też rosyjskiego frontu na południu, co ma potencjalnie też swoje skutki. No ale nie wiemy, czy będą w stanie na poziomie strategicznym, czyli tam, gdzie chodzi o niszczenie infrastruktury krytycznej, wytrzymać starcie z Rosjanami. Te ostatnie ataki i skanerów mają dalekosiężne skutki. Oczywiście jest odpowiedź. No, na to nie mam takiej prostej odpowiedzi. Kto wcześniej będzie w stanie się załamać?
A co się mówi o odwołaniu ministra obrony narodowej, popularnego na Ukrainie?
No, wydaje mi się, że tu nie mam jakichś specjalnej analizy, która wybiegałaby poza to, co jest dostępne powszechnie, mediach. Czyli to oczywiście przygotowywanie pola dla startu prezydenta Zełenskiego w dawno już odroczonych wyborach prezydenckich, próba eliminacji wszystkich tych, którzy potencjalnie mogliby mu zagrozić. Tak, tak
to czysta polityka.
Tak to widzę. Przy okazji wydaje mi się, że też umożliwienie klikom, które zarabiały na wojnie, tego, żeby potencjalnie dalej zarabiały i nie robiły problemów bankowej.
A w takiej wiedzy w sztabie NATO, nazwijmy to, wśród polityków, wiedza na temat mechanizmów działania korupcyjnego na Ukrainie jest? Wiadomo, kto...
W Brukseli, tak? Bo ja mówię, nie bywam regularnie w kwaterze głównej, chociaż wiele kontaktów utrzymuję i wielu moich dawnych kolegów tam dalej pracuje, to no nie, mi się wydaje, że jest to rzeczywistość, o której wszyscy mają sobie sprawę.
Ale nie tak, że wiemy...
Jak wielką uwagę mu przy...
Ale nie tak, że wiemy, że jest korupcja, no bo wiemy, że jest korupcja na Ukrainie, tylko wiemy kto, co i jak. W sensie po nazwisku, czy jest znana.
Myślę, że służby te najbardziej zorientowane przekazują te informacje decydentom w kluczowych sojuszników. I wszyscy wiedzą, kto mniej więcej wziął.
Co kupiono za te pieniądze, które Ukraina dostała. No dobrze, jest cały szereg pytań jeszcze do byłego ministra, ale już ich dzisiaj nie zadam.
Odpowiedzi poza anteną.
Dobrze. Tomasz Szatkowski, bardzo serdecznie panie ambasadorze, dziękuję za wizytę w klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Piotr Nowak, Tomasz
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Skowroński, usłyszymy się w klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich dopiero we wrześniu. Za tydzień Szczepan Ruman, potem miesięczna przerwa wakacyjna, sierpień. Odpoczną państwo od klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, a my nabierzemy siły do tego, żeby opowiadać o świecie. Szymon Chrystianus zrealizował dzisiejszy klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Uśmiecha się pod wąsem. A Mariusz Kalukin zrealizował wideo. I za to obu panom i panom serdecznie dziękuję.
I słuchaczom.
I słuchaczom dziękujemy.
Dziękujemy. Jeśli wytrwali. Tak.